Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Marcin. Zapraszam Państwa na rozmowy niedokończone. Serdecznie witam w naszym studio panów profesorów, profesora doktora habilitowanego Henryka Szydłowskiego z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Oraz pana doktora habilitowanego Grzegorza Musiała, profesora Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Szczęść Boże.
To, co nas dzisiaj gromadzi, to temat bardzo ciekawy. Prawda w naukach przyrodniczych. I tak na samym początku, tylko w kwestii tak zapytania, nauki przyrodnicze, tak żeby rozwiązać jakąś wątpliwość może naszych słuchaczy, co to są za nauki, czy będziemy rozmawiać o kwiatkach, czy o jakich naukach będziemy mówić?
No i skojarzenie z przyrodą.
No właśnie, od razu przychodzi przyroda do głowy. A to jest dziedzina dosyć szeroka.
Głównie będzie tutaj, będziemy się opierać na fizyce jako tej przedstawicielce, która właściwie również daje bardzo dużo chemii czy biologii, tam właściwie podstawy teoretyczne chemii. No i techniki oczywiście całej.
Podstawowe modele jednak są tworzone przez fizyków, a później upraszczane i stosowane do bardziej złożonych modeli chemicznych, a jeszcze bardziej złożonych modeli biologicznych. Tak to wygląda. Ale na samym początku rzeczywiście są prawa fizyki.
I chodzi nam tutaj o prawdę w tych naukach.
Tak, no tematem jest prawda w naukach przyrodniczych. Oczywiście każdy pyta o to, jak wygląda prawda. No, od tego są sądy, od tego są różne organizacje, które dochodzą do prawdy. No a jeżeli chodzi o fizyków, to mają swoje metody dochodzenia do prawdy, które tak na wstępie powiedzmy sobie od razu muszą prowadzić do prawdy. To znaczy te metody nie mogą dać złych wyników, fałszywych wyników, dlatego że nie działałaby cała technika. Technika po prostu nie znosi nieprawdy, po prostu nie działałaby.
Przyrząd przestaje działać, jak jest nieprawdą. Coś.
Także, że musi być te prawa fizyczne znajdują swoją realizację po prostu we wszystkich przyrządach fizycznych, we wszystkich urządzeniach technicznych czy nawigacyjnych. Tak, teraz GPS to wymaga największej właściwie techniki już. No i w takim razie, co nas zabezpiecza, w jaki sposób fizyka dochodzi do tej prawdy, która jest stosowana również później, te prawa fizyczne są stosowane jako podstawy chemii teoretycznej, czy później pośrednio poprzez chemię do biologii, czy też nawet w innej nauce, już nie mówię o technice, w której oczywiście wszystko pochodzi właściwie z tego źródła. Więc prawdę w różny sposób się rozumie, i prawa przyrody muszą, te, które odkrywamy oczywiście, muszą być prawdą, to znaczy musi to być prawda ontologiczna, czyli ten byt poznawany przez nas jest stały, poznawalny przez nasz intelekt. Także jesteśmy w stanie go poznać, ale jest to również prawda logiczna, czyli prawda, którą odkrywa nasz intelekt, która no, gdzieś tam jest ukryta w przyrodzie, a do której musimy dojść. I to wszystko, powiedzmy, a żeby ta fizyka była prawdą, to zabezpiecza nas odpowiednia, czy umożliwia to odpowiednia metodologia badań naukowych w fizyce. Otóż ta metodologia, ona nie była od początku, nie istniała od początku w starożytnej Grecji czy w innych krajach, jeszcze tam Mezopotamii czy gdzieś. Już uprawiano fizykę, a raczej nawet astronomię przede wszystkim, bo ta astronomia była bardzo ciekawa ze względu na zjawiska, które obserwujemy, zaćmienia Słońca włącznie, prawda? I tym się ludzie zawsze interesowali, a w tej chwili astronomia również wchodzi w skład fizyki, jak gdyby została zunifikowana z fizyką, tworzy astrofizykę w tym sensie, również astronomią się interesuje fizyka, czy fizyka astronomią, powiedzmy, czy ona jakoś tutaj odgrywa istotną rolę. I metodologia fizyki właściwie w starożytności nie istniała. Jedynym wyjątkiem właściwie były prawa, które odkrył prawo
Archimedesa,
tak, przepraszam bardzo, w tej chwili nazwisko mi wyleciało. Archimedes, którego prawa do dziś stosujemy i który rzeczywiście uprawiał coś w rodzaju tej fizyki eksperymentalnej. Ale później właściwie obserwujemy takie odejście od fizyki eksperymentalnej. Raczej była to filozofia. A filozofia z trudnością mogła dochodzić do prawdy w naukach przyrodniczych, jeżeli nie opierała się na eksperymentach i na obserwacji dokładnej. Dlatego właściwie współczesną fizykę datujemy właściwie od Galileusza, Kopernika, Newtona, Tycho Brahe, Keplera, Kartezjusza, Hooka. Powiedzmy, to są te czołowe nazwiska, od których się fizyka doświadczalna rozpoczęła. I tu od tego czasu zaczęły się obserwacje astronomiczne za pomocą odpowiednich lunet, które doprowadziły do odkrycia praw Keplera i reguł rządzących, powiedzmy, ruchem planet, a z drugiej strony eksperymenty, które pozwoliły na badanie spadku swobodnego na przykład i różnych innych zjawisk fizycznych. I równocześnie obserwujemy po odkryciu tych zasad mechaniki przede wszystkim, później przez Newtona, obserwujemy znaczne zmatematyzowanie fizyki, to znaczy zastosowano do opisu zjawisk fizycznych matematykę, której równania, że tak powiem, zawierają w sobie bardzo dużo informacji. Także normalnie nie bylibyśmy w stanie, że tak powiem, wyrazić słowami tego, co wyraża wzór matematyczny. I dlatego ta matematyka jest tak stosowana. I ona w pewnym etapie, szczególnie po rewolucji francuskiej, D'Alembert, Euler, Lagrange, Laplace, ona doprowadziła do tego, że właściwie zaczęto traktować fizykę jako dział matematyki. Fizykę jako dział matematyki. Że to wszystko daje się za pomocą matematyki wyrazić. No właściwie ta metodologia, rozwój metodologii był możliwy dzięki pewnemu samoograniczeniu fizyki do badań zjawisk, które nazywamy odtwarzalnymi i powtarzalnymi. Co to znaczy? Te terminy są bliskoznaczne, ale w tej chwili oficjalnie rozróżnia się, że odtwarzalnymi nazywa się takie zjawiska, które jeżeli wykonamy dany pomiar wielokrotnie, za pomocą tej samej aparatury w tym samym miejscu da nam zawsze taki sam wynik. A powtarzalność polega na tym, że jeżeli wykonamy te same badania w Europie, w Warszawie, w Poznaniu, Londynie, czy nawet na jakiejś planecie, czy w przestrzeni kosmicznej, też daje taki sam wynik. Że wynik nie zależy od miejsca, jak gdyby. No i do tego ograniczono fizykę. No, tutaj w tym miejscu mamy właściwie początek i materializmu. Dlatego, że materialiści z kolei powiedzieli, że nic innego poza zjawiskami fizycznymi nie istnieje. I na tym się opiera ich filozofia.
I wiara.
Tak, no wiara, która musi być coraz silniejszą wiarą, bo coraz więcej fizyka daje nam takich zjawisk, które nie da się wytłumaczyć za pomocą naszych zwykłych wyobrażeń, które zyskaliśmy w kontakcie ze światem. Tu kiedyś wielokrotnie już występował profesor Jacyna Onyszkiewicz, który mówił o takich zjawiskach, szczególnie w kosmologii. Otóż metodologia w ogóle nauk humanistycznych opiera się na tym, że czerpiemy z faktów, ze świata, to znaczy filozofowie czerpią z tych świat, obserwują świat, tworzą jakieś hipotezy, w oparciu o hipotezy przewidują, powiedzmy, co może się zdarzyć i te swoje przewidywania sprawdzają z faktami znowu. No i są zadowoleni, jeżeli tych faktów znajdą jak najwięcej, które potwierdzają daną hipotezę. Ja tu nie chcę żadnych przykładów dawać, dlatego że może nie jestem filozofem i nie chciałbym tu wchodzić w nie swoją dziedzinę. Ale powiedzmy, zdarzają się zawsze takie przypadki, które do tych ich przewidywań nie pasują. Ale tym się specjalnie, powiedzmy, nie martwią.
Tak zwany wyjątek potwierdza regułę. Takie obiegowe stwierdzenie.
Tak. Taki wyjątek, takie jest obiegowe stwierdzenie, ale to stwierdzenie w fizyce wygląda inaczej. Mianowicie wyjątek zaprzecza regułę. Wyklucza regułę albo stwierdza, że ta reguła jest nieprawdziwa. Czyli jeżeli hipotezę jakąś tworzymy w fizyce i ona ma wyjątki, to znaczy, że jest fałszywa z góry. Otóż metodologia fizyki polega na tym, że czerpiemy z dotychczasowej wiedzy oczywiście i informacji z przyrody, stosujemy tę wiedzę do informacji z przyrody i wtedy na tej podstawie wykonujemy obserwacje, a właściwie najczęściej to są obserwacje ilościowe, to znaczy pomiary konkretnie, czyli dostajemy w wyniku liczby. Liczby, które teraz staramy się jakoś przetwarzać, ażeby uzyskać teorię. Więc na przykład, jeżeli to będzie na przykład ruch jednostajny, powiedzmy, jedziemy samochodem wzdłuż drogi, liczymy słupki telefoniczne czy kamienie milowe, to wtedy stwierdzimy, że powiedzmy, jakiś czas upłynie, powiedzmy, po pierwszym kamieniu milowym, po drugim i tak dalej. Jeżeli te czasy byśmy zanotowali, to okaże się, że one przedstawiają coś, co matematycznie da się przedstawić jako zależność liniową. I już mamy wzór matematyczny, który wszystkie inne zjawiska tego typu ruchu jednostajnego będzie opisywał bardzo dokładnie. Oczywiście odstępstwa istnieją, ale te odstępstwa są spowodowane głównie niedokładnością naszych pomiarów.
Czyli mamy jakąś określoną niepewność pomiaru i fizyk zawsze o tym wie, z jaką dokładnością zmierzył.
Teraz z tych obserwacji właśnie wyciągamy hipotezy, to znaczy kombinujemy, czy jakimś równaniem się to da napisać. Jeżeli się da napisać równaniem, a to z tego równania, znowu korzystając z wiedzy i z naszej hipotezy, będziemy mogli wyciągać jakieś wnioski. Wnioski, które się da sprawdzić eksperymentalnie.
Czyli znowu wykonamy doświadczenie.
Tak, teraz wykonujemy doświadczenia sprawdzające, znowu ilościowe zazwyczaj, i z tego doświadczenia sprawdzającego, jeżeli wynik jest pozytywny, no to wtedy nasza hipoteza przestaje być hipotezą, a zaczyna być jakimś twierdzeniem czy teorią, która wchodzi w zakres wiedzy już. Jest wszystko w porządku, ale zdarza się, że te wnioski się nie sprawdzają. Co wtedy? Jeżeli jest wynik negatywny, to jak już powiedziałem, zaprzecza regule, czyli ta hipoteza jest nieprawdziwa. To co wtedy zrobić? No albo musimy pójść i poprawić hipotezę, poprawić ją jakoś inaczej, czy przyjąć inną hipotezę, albo też, jeżeli tego w żaden sposób się nie da zrobić, to ten nasz cykl składa się z trzech ogniw, jak już powiedziałem. Obserwacji, tworzenia hipotez i wniosków i sprawdzania tych wniosków. To jest trzecie ogniwo, tam dwuczłonowe. I w takim razie to zjawisko niepasujące nam do naszej hipotezy może się stać początkiem nowego cyklu. Korzystamy z wiedzy,
tak.
Obserwujemy dokładnie, bierzemy poprawki jakieś, zmieniamy metody obserwacji, no i tworzymy nowe hipotezy i w ten sposób dochodzimy do prawdy. No ale zdarza się, że powstają już takie dokładne hipotezy, jak na przykład teoria Newtona, która zawiera, jak wiemy, trzy prawa, trzy zasady dynamiki Newtona i te prawa się przez 200 lat sprawdzały. Nikt nie odkrył żadnej różnicy, żadnego wyniku negatywnego. Wszystko się zgadzało doświadczalnie i wobec tego można powiedzieć, że wyglądało na to, że ta teoria jest ostateczna. Otóż tu jesteśmy akurat świadkami takiej w historii takiego zdarzenia, kiedy to nie wykryto żadnego wyniku negatywnego, ale jednak znalazł się człowiek, Einstein, który jednak rozumowo doszedł do wniosku, że to musi być inaczej i stworzył teorię względności. która powiedzmy te same prawa też opisywała, ale powiedzmy sobie szczerze, w sposób o wiele bardziej złożony. No i powstały pewne, że tak powiem, takie kłopoty, powiedzmy interpretacyjne, powiedzmy w ten sposób. Mianowicie w obrazie Newtona, właściwie ten obraz Newtona jest taki podobny do rzeczywistości naszej, jaką obserwujemy na co dzień, bo tak, można porównać do teatru, w którym scena i aktorzy to jest cały świat materialny, łącznie z nami oczywiście. Natomiast akcja tego teatru dzieje się w czasie, który jest czasem absolutnym, niezależnym od materii, od jej ruchu, od działań, od woli człowieka. To oczywiście my wpływamy w jakiś sposób swoimi działaniami na przebieg zjawisk, ale tej fizyki zjawisk nie możemy zmienić. Na przykład nie możemy zmienić ruchu ciała, jeżeli nie przełożymy siły zgodnie z zasadami dynamiki Newtona. I ten model jest w pełni zgodny z naszym codziennym doświadczeniem. Stał się właściwie częścią naszej kultury, także że powiedzmy my go na co dzień, powiedzmy, stał się wiedzą potoczną, jak gdyby każdego człowieka. Ale okazało się, że właśnie, że tutaj tkwią pewne błędy. Einstein rozpoczął swoje dzieło od analizy ruchu w układzie ruchomym. Mianowicie wyróżnia tutaj układ nieruchomy, to znaczy taki, który jest w absolutnym spoczynku, no takiego nam trudno znaleźć. Przyjmuje się, że to jest taki układ, który ma na przykład punkt zerowy w środku ciężkości Układu Słonecznego, a osie są zwrócone w kierunku trzech gwiazd stałych. No a ruchem, że tak powiem, tym ruchomym układem odniesienia może być rakieta czy statek kosmiczny, który porusza się w przestrzeni, a może być nim planeta również. I okazuje się, że jeżeli wykonujemy doświadczenia w układzie nieruchomym i w układzie ruchomym, to doświadczalnie możemy stwierdzić, te zjawiska przebiegają dokładnie zgodnie z zasadami dynamiki Newtona. Czyli układ dynamiki Newtona po prostu nie rozróżnia między ruchem jednostajnym po linii prostej a spoczynkiem. Więc możemy to stwierdzić na przykład odbijając piłkę w pociągu od podłogi. Wtedy ten ruch, grawitacja działa tam tak samo jak prawa dynamiki Newtona, zresztą jak na stacji, która jest w pierwszym przybliżeniu dla nas nieruchoma. Oczywiście wiemy, że Ziemia się obraca, że się porusza, no ale jest ona w pewnym przybliżeniu nieruchoma w stosunku do pociągu. I w tym pociągu zasady dynamiki Newtona będą tak samo działały jak na stacji. No i działają siły grawitacji, które również Newton odkrył, przepraszam. I te siły rządzą światem. One tłumaczyły, dlaczego gwiazdy, czy powiedzmy planety poruszają po elipsach. Można to dokładnie przeliczyć, to się wszystko zgadza. Te siły grawitacji są proporcjonalne do mas ciał przyciągających się, a odwrotnie proporcjonalne do kwadratu ich odległości wzajemnej, no liczonej od środka danego ciała. Więc na przykład jeżeli my poruszamy się po Ziemi, to działamy, to Ziemia działa na nas, przyciąga nas do powierzchni Ziemi, z tego powodu stoimy na Ziemi, a nie leżymy, prawda? Nie możemy się położyć w powietrzu na boku, a z kolei Ziemia jest przyciągana przez nas, ale ponieważ masa jest tak maleńka w stosunku do Ziemi, to nie widać efektów, żeby ta siła oddziaływała na Ziemię, prawda? Bo po prostu to są tak minimalne efekty, że ich nie zauważamy, ale jednak ostatecznie udowodniono, Cavendish udowodnił w laboratorium, że te siły między kulkami grawitacyjne siły działają. I na tej podstawie, na podstawie tego eksperymentu, powiedzmy, przeciągania się dwóch kulek ołowianych, wyznaczał powszechną stałą ciążenia, czyli tą stałą grawitację, która w równaniu Newtona wygląda, która rządzi właśnie tym, że jesteśmy odpowiednio przyciągani przez Ziemię, czy przez inne, czy planety między sobą się przyciągają, czy ze Słońcem. Także teraz do tego wprowadził pewne nowości Einstein. Mianowicie może tak najlepiej, najkrócej powiedzieć tak, że powtórzmy, że Newton przyjmował, że przestrzeń jest różna od czasu, że czas jest uniwersalny, że na prędkości nie ma żadnych ograniczeń. Znaczy prędkość może rosnąć nieograniczenie, więc jeżeli przyłożymy do jakiegokolwiek ciała jakąś stałą siłę, to jego prędkość by rosła tak długo, jak ta siła będzie działała, czyli może w nieskończoność. I że masa jest stała. Masa była stała, to znaczy nie zależała ani od prędkości, ani od położenia, ani od przyspieszenia, ani od czasu. Natomiast co nowego wprowadził Einstein? Po pierwsze, stwierdził, że istnieje, że czas i przestrzeń nie są niezależne od siebie. Czyli w takim razie istnieje coś, co musi łączyć czas i przestrzeń, czyli czasoprzestrzeń. Że te dwie wielkości zależą od siebie i to w równaniach dokładnie napisał. Dalej, że czas zależy od prędkości. Im szybciej się poruszamy, tym czas biegnie wolniej. Dalej, że istnieje prędkość maksymalna i tą prędkością maksymalną jest prędkość światła, która wynosi w dobrym przybliżeniu 300 tysięcy kilometrów na sekundę. 300 tysięcy kilometrów na sekundę. To jest prędkość olbrzymia. Przypomnijmy sobie, że jak jedziemy z samochodem 100 kilometrów na sekundę, no to już jest dużo.
100 kilometrów na godzinę? Na godzinę. Sekundę.
Przepraszam, na sekundę mnie chyta.
Dotychczas, dotychczas udało się na sekundę ile?
Przepraszam, pomyliłem się.
3600 trzeba.
Tak, trzeba przeliczyć na sekundę. Ale mniejsze o to. Najszybsze samoloty poruszają się z prędkością rzędu 1 kilometra na sekundę. No więc to mamy taką masę, a tu jest 300 tysięcy kilometrów na sekundę. No i jeszcze jedna rzecz, mianowicie masa zależy od prędkości. Im większa prędkość, tym większa masa, powiedzmy tak umownie. Chociaż to nie zależy liniowo. Więc każda z tych teorii dostarcza zupełnie innego obrazu świata. Obrazy są pozornie sprzeczne. Co w takim razie, czy da się jakoś je pogodzić? No niektórzy filozofowie mówią, że to po prostu inny paradygmat, inna teoria. Tymczasem no, dla nas fizyków to nie jest tak zupełnie inne. Mianowicie, żeby to prześledzić, jak to się dzieje, to wystarczy zastanowić się, w jaki sposób masa zmienia się z prędkością. Otóż okazuje się, że mniej więcej do prędkości 1/3 prędkości światła, czyli do prędkości 100 tysięcy kilometrów na sekundę, ta masa jest prawie stała. Jest taka jak w spoczynku prawie.
Trudno jest zmierzyć różnicę.
Czyli może nie mamy takich metod, żeby zauważyć tą różnicę. Ale jeżeli ona porusza się z większymi prędkościami, kiedy już te prędkości są bliskie prędkości światła, tak jak na przykład w wielkim zderzaczu protonów, to wtedy widać, że ta masa rośnie. I to rośnie wykładniczo, jak to mówimy. To znaczy, ta wykładniczość polega na tym, że jeżeli byśmy sobie wyobrazili, że gdzieś tam na osi jest prędkość światła, jeżeli mamy taką oś poziomą, na której odkładamy prędkość i gdzieś jest prędkość światła, to jeżeli zbliżamy się do prędkości światła, masa rośnie w taki sposób, tak szybko w górę, że nigdy tej wartości prędkości światła nie osiągnie. Jeżeli dostarczamy energii tej cząstce, to ona zamienia się całkowicie w dodatkową masę, jak gdyby, zwiększa masę tej cząstki, natomiast prędkości światła nie osiągnie żadna cząstka materialna.
To jest pewna bariera, z którą fizycy pokornie przed nią chylą głowę i mówią, no jest nieprzekraczalna, nieosiągalna nawet.
Tak. Także mamy, ale mamy tutaj przykład. Równocześnie ten przykład nam ilustruje, że do 1/3 prędkości światła możemy spokojnie stosować teorię Newtona. Bo bo ta masa nic nie wzrosła. Jeżeli spojrzymy na inne zależności, innych wielkości, które mogą w kinematyce, w dynamice występować, to tam się dzieje to samo. Czyli w takim razie możemy powiedzieć inaczej, że teoria Newtona jest dobrym przybliżeniem teorii Einsteina dla małych prędkości. Małych, to znaczy mniejszych od 1/3 prędkości światła. Przypomnijmy, że to jest 100 tysięcy kilometrów na sekundę. Czyli w naszym życiu codziennym z takimi prędkościami się zupełnie nie spotykamy i wobec tego możemy sobie zupełnie je darować i stosować nadal mechanikę Newtona do naszych sytuacji codziennych. Nie możemy jej stosować na przykład przy GPS-ach. Tam trzeba uwzględnić już poprawki.
Tak jest.
Natomiast jeżeli chodzi o życie codzienne, możemy z powodzeniem stosować teorię Newtona. Ale wyobrażenie o wszechświata Newtona jest błędne. Znaczy, wszechświat nie jest taki, że to jest scena, na której się coś dzieje i czas płynie niezależnie. Czas i przestrzeń są wzajemnie uzależnione i to wynika z teorii Einsteina i to musimy przyjąć, a to, że one są niezależne, tak jak my obserwujemy na co dzień, wynika stąd, że właśnie teoria Newtona stosuje się nadal do tych małych prędkości. Tak, czyli w takim razie...
Ja mam takie pytanie, bo mi się zrodziło. Było powiedziane, że nie ma większej prędkości niż prędkość światła według Einsteina, a kilkanaście albo kilka miesięcy temu była taka sytuacja związana, właśnie gdzieś tam mówili, że podobno odkryli coś, co ma większą prędkość niż światło.
Już... Mhm. Już to zostało poprawione, po prostu błędy eksperymentalne są takie.
Tak. Te doniesienia dziennikarzy od czasu do czasu się pojawiają, natomiast my jako fizycy stąpamy twardo po ziemi, a poza tym mówimy jeszcze o... to trzeba by się jeszcze przyjrzeć temu doniesieniu, bo my tutaj mamy różne opisy matematyczne i tak dalej, to czasami jest taki zwykły artefakt tylko obliczeniowy, a w rzeczywistości jak coś mierzymy, to i tak dostajemy prędkość mniejszą od prędkości światła, więc w próżni. Więc tutaj oczywiście nie da się tak w sposób ogólny powiedzieć.
A tam chodziło konkretnie o neutrina, które z tego wielkiego akceleratora były mierzone we Włoszech, nie? Więc a to już zostało skorygowane. Tak. I teraz, jakie jest odniesienie praw przyrody, praw fizyki do prawdy? Więc możemy powiedzieć mniej więcej to samo, co o teorii Newtona i Einsteina, że prawa fizyki są przybliżeniem prawdy. Są przybliżeniem i możemy się liczyć z tym, że następne teorie, następna wiedza, którą jeszcze odkryjemy, pozwoli nam je skorygować. Stwierdzimy, że te prawa nie są zupełnie ścisłe, że tak jak w przypadku Newtona i Einsteina, trzeba jednak ten świat sobie inaczej wyobrazić, ale tym niemniej możemy stosować te prawa jako przybliżenie. W warunkach, kiedy jak to na przykład dla tej małej prędkości. No i teraz jeszcze jedna rzecz, że te prawa dotyczą zjawisk powtarzalnych i odtwarzalnych, do których fizyka się ogranicza. Nie bada zjawisk niepowtarzalnych i nieodtwarzalnych, takich jakimi są na przykład cuda. Oczywiście cuda trzeba badać ich obiektywność, ale nigdy one nie będą podlegały prawom fizyki. Nie możemy ich spowodować, tak jak to niektórzy chcą. I ta metodologia zawiera dwa mechanizmy, mianowicie samokorygujący i eliminujący błędy. Samokorygujący to widzieliśmy na przykładzie tego Newtona i Einsteina, natomiast eliminacja błędów polega na tym, że nie cierpi wyjątków, prawda?
Tak,
wyjątek obala regułę. Także jeżeli to stosujemy, to na pewno mamy te prawa, są na pewno przybliżeniem prawdy. I jeszcze jeden stąd wniosek wynika, że potoczne nasze wyobrażenia nie wystarczą do zrozumienia świata, szczególnie w tej chwili, kiedy rozwinęła się kosmologia, kiedy rozwinęła się fizyka cząstek elementarnych, kiedy my pytamy o przyczyny, że tak powiem, powstania wszechświata, to te nasze potoczne wyobrażenia zupełnie nie wystarczają. No i trzeba poszerzyć nasze wyobrażenia, a to przechodzi bardzo trudno, nawet filozofom. No i druga ważna rzecz, że stosujemy matematyczne modele, to znaczy wzory matematyczne, które nam te prawa fizyczne przybliżają. I ten matematyczny opis jest tak zwarty, tak ścisły, że z niego zamiast powiedzmy bardzo wiele słów pisać, możemy napisać tak jak w zasadzie dynamiki Newtona, że siła równa się masa razy przyspieszenie. I z tego wyciągniemy tyle wniosków, że parę stron możemy na ten temat napisać z powodzeniem. No i z tych słów napisanych bardzo trudno nam będzie wywnioskować, o co tam chodzi. Natomiast z tego równania, jeżeli ktoś na tyle matematykę opanuje, jeżeli wie, co to proporcja, może wyciągnąć o wiele dalej idące wnioski samodzielnie. Jeszcze teraz na zakończenie może bardzo trudną rzecz chciałem powiedzieć, mianowicie, że możemy pewien model stworzyć naszej wiedzy fizycznej. Mianowicie przybliża go funkcja wykładnicza, o której już mówiłem, kiedy mówiłem o tym, że prędkość światła, kiedy prędkość obiektu zbliża się do prędkości światła, jego masa rośnie do nieskończoności, jak gdyby tak zbliżała się do tej prędkości światła, ale nigdy jej nie osiągnie. Podobnie zachowują się pierwiastki promieniotwórcze, które rozpadają się, mają taki parametr charakterystyczny, połówkowy czas zaniku. I ten połówkowy czas zaniku jest takim czasem, w którym dokładnie połowa atomów danego pierwiastka rozpada się, a druga połowa pozostaje nadal w stanie poprzednim. Więc na przykład jeżeli mamy uran 238, no to tam on jest alfa promieniotwórczy, czyli jądra helu z niego wychodzą. I dokładnie w ciągu połówkowego czasu zaniku, który w tym przypadku wynosi miliardy lat, no połowa tych atomów się rozpada, a połowa pozostaje jeszcze nadal. Ale mamy takie pierwiastki, których ten czas wynosi rzędu minut, sekund, a nawet o wiele, wiele krótszy jeszcze bywa. I wtedy możemy to obserwować, jak po jednym okresie dokładnie połowa się rozpada. Więc jeżeli na początku mieliśmy kilogram, to pozostanie pół kilograma. No po następnym czasie połówkowego zaniku znowu połowa się rozpada, ale tej połowy, która pozostała jeszcze na początku.
A czy możemy to gdzieś tak w codzienności zaobserwować, tak bardzo prosto?
Ten rozpadu.
No, zanik radioaktywności na przykład w rejonie skażonym przez promieniotwórczość w Rosji tam.
Albo na przykład w okolicach Fukushimy.
Tak. Po prostu te pierwiastki, które bardzo szybko rozpadają się, to bardzo szybko również znikają. Na przykład jod jest taki groźny i dlatego się daje wtedy te jodyny do picia, że tak powiem, żeby jodu z zewnątrz odstarczył, żeby organizm tego jodu promieniotwórczego nie wchłaniał. Ale to jest czas właśnie rzędu dni. Także po kilku dniach już ten poziom radioaktywności spada. Natomiast inne pierwiastki mają ten okres bardzo długi, no i promieniotwórczość będzie słabsza, ale będzie trwała bardzo długo.
Tak, i to spowodowało na przykład panikę, bo dziennikarze śledczy amerykańscy wykryli, że tam były stosowane właśnie materiały z recyklingu, co oznacza, że tam w tym skażeniu promieniotwórczym pojawiają się właśnie pierwiastki o bardzo długim okresie rozpadu połowicznego. Także stąd jakby panika, sałaty nie chcieli kupować i tak dalej, co zresztą okazało się prawdziwe.
A te pierwiastki zresztą o długim połówkowym okresie nie są groźne, dlatego że uran można, czysty uran, świeży można w kieszeni nosić, nic nam się nie stanie, bo czas połówkowego rozpadu jest tak długi, że to nie zostaniemy napromieniowani tak silnie.
Tak, natomiast... Ale gorzej, jeżeli są to pierwiastki, które na przykład emitują cząstki alfa. Jak się taką sałatę zje, to ona te cząstki alfa w środku po prostu wywołują straszne szkody, jonizację, która jest po prostu niewyobrażalna i to spowodowało właśnie panikę na rynku.
Ale to odeszliśmy trochę od tematu właściwego. Mianowicie ten czas połowicznego zaniku właśnie prowadzi również do takiej krzywej wykładniczej. Mianowicie zbliżamy się do tego, że wszystkie atomy się rozpadną, ale nigdy tego poziomu nie osiągniemy.
Tak jest.
I otóż do tej krzywej podobna jest krzywa, według której przyrasta nasza wiedza. Ona też przyrasta do prawdy, jeżeli przyjąć, że wszystkie tam, wtedy, kiedy wszystkie atomy się rozpadły, to jest prawda, to wtedy zbliżamy się do tej prawdy, ale nigdy w pełni jej nie osiągniemy.
Nie znamy wszystkich faktów, więc zbieramy po prostu wokół siebie i na tyle, na ile wiemy, to tyle mamy zweryfikowaną naszą wiedzę.
I ta funkcja wykładnicza ma jeszcze taką własność, że jeżeli weźmiemy już wycinek dalszy od punktu zerowego i powiększymy go, to on wygląda dokładnie tak samo jak sama krzywa wykładnicza od początku osi współrzędnych. No i wtedy właściwie, jeżeli tej skali nie będziemy wiedzieli, to nie wiemy, gdzie jesteśmy. Zawsze będziemy widzieli, że jeszcze daleko jesteśmy od prawdy. Od ostatecznej prawdy.
Można sobie to wyobrażać jak horyzont, prawda? Zbliżamy się do, idziemy, widzimy, że przed sobą, o, jest horyzont, ale jak dojdziemy do tego miejsca, gdzie widzieliśmy, że jest horyzont, to horyzont nam się przesunął i tak to ciągle jest.
Jest to trochę daleko idące posób, bo tutaj jednak się zbliżamy, no, realnie
zbliżamy
do prawdy,
realnie, tak.
No ale ciągle jeszcze jesteśmy daleko.
Jeżeli zwiększymy skalę, to znowu nam ucieka. W tym znaczeniu.
Jeszcze jeżeli teraz przeanalizujemy, to samo obowiązuje w nauczaniu na przykład. W tej chwili fizyki w szkole się praktycznie nie naucza w ogóle już. Nie wiem, jest taka niezjadliwa, czy taka szkodliwa dla materializmu, w każdym razie nie ma jej prawie. Ale jeżeli uczy się czegokolwiek, to też ta wiedza ucznia zbliża się do prawdy właśnie do tej krzywej asymptotycznej. Ona, ponieważ wiedza ludzka jest, że tak powiem, rozwija się, ta krzywa, że tak powiem, zbliża się do asymptoty, to jednak uczeń musi doganiać tą krzywą, prawda? Doganiaj, no i kiedy kończy szkołę, to albo się uczy dalej, albo nie. Jeżeli nie, no to nigdy do tej asymptoty się już nie zbliża, a jeżeli jest ciekaw świata, no to uzyskuje, że tak powiem, coraz więcej wiedzy i do prawdy się zbliża. No zazwyczaj nie w całym zakresie wiedzy, ale w jakimś wycinku tej wiedzy. Nawet nie w całej fizyce, tylko w jakimś tam specjalizacji.
Każdy z nas jest wyspecjalizowany w jakimś tam...
Jeszcze co ciekawsze, możemy już tak nawiasem na końcu powiedzieć, już wychodząc poza ten zakres, że podobnie jak z tą naszą wiedzą jest ze świętością. Mianowicie my też, jeżeli staramy się jak najbardziej tą wiedzę zdobywać, czyli świętość zdobywać, to też zbliżamy się tylko do tej asymptoty, ale nigdy jej nie osiągniemy. I dlatego pewno wielcy święci mówili, że są wielkimi grzesznikami. I dlatego pewno jest konieczne miłosierdzie Boże, żeby nas przerzucić ostatecznie, że tak powiem, w odpowiednim momencie, w odpowiednim przejścia do innego życia, że tak powiem, bo życie się zmienia, ale się nie kończy. Wobec tego, żeby tą świętość minimalną jakąś chociaż osiągnąć. To dziękuję serdecznie.
Jeszcze mam pytanie, jeśli mogę. Odnośnie tego, że powiedział pan profesor, że są prawa w fizyce, które w jakiś sposób tam odsłaniają tą prawdę, ale nie ukazują całej prawdy. Z tego, co zrozumiałem, tak parafrazuję te słowa już. I mam pytanie, czy istnieją takie aksjomaty w fizyce, które można powiedzieć, że to jest z pewnością fundament. Tak jak mamy takie aksjomaty, na przykład w dziedzinie moralności, nie zabijaj, nie kradnij, nie cudzołóż i tak dalej, a później w szczegóły wchodząc, to tam widzimy w jakim kontekście, co i jak, ale są główne zasady, które istnieją. Czy tak też w fizyce można powiedzieć, że istnieją jakieś takie prawa?
No mi się wydaje, że metodologia jest takim prawem, którego przekroczyć nie możemy, bo wtedy odejdziemy od prawdy. Natomiast chyba takich aksjomatów nie ma. Ja nie wiem, jak tutaj kolega...
Po prostu.
Bo my ciągle powiększamy wiedzę, prawda? Te aksjomaty nowe powstają, jak gdyby. No, można powiedzieć tak, że teoria Einsteina jest jakimś tam, jak filozofowie mówią, paradygmatem, prawda? No ale jest jakimś tam aksjomatem, który wyznacza aktualnie stan naszej wiedzy, ale on może ulec zmianie jeszcze.
Wydaje nam się, że model standardowy też już poznaliśmy, wszystkie cegiełki budowy materii. Wydaje się, że już wszystko mamy, cząstkę Higgsa i tak dalej, ale my ciągle zadajemy pytania, my ciągle nie wiemy, prawda, co jest na przykład źródłem pola Higgsa, która to jest cząstka Higgsa, to też do końca nie wiemy, ale wiemy, że została potwierdzona z dużym prawdopodobieństwem istnienie, ale my nie wiemy, czy na przykład badania, czy weźmiemy większy zakres energii i tak dalej, czy na przykład nie ujawnią się jakaś natura wewnętrzna, złożoność powiedzmy tych kwarków czy leptonów, które uznajemy za cząstki, czy one nie mają jakiejś struktury wewnętrznej. Tego nie wiemy i w tym znaczeniu nasze te prawa, czy jak ojciec wspomniał, aksjomaty, no nie są takimi aksjomatami do końca. One muszą być zweryfikowane doświadczalnie i to nasze doświadczenie też się, nasze możliwości doświadczalne ciągle ulegają poprawie, czyli my ciągle zwiększamy dokładność naszych przyrządów pomiarowych, ale tam też gdzieś jest jakaś granica, my ją do niej się zbliżamy asymptotycznie i tak dalej. To jest wszystko dosyć złożone, ale chyba nie ma takich stałych punktów.
No a tutaj, jeżeli chodzi o model wszechświata, to ta materia, którą my obserwujemy, o której niby wszystko wiemy, tak, to stanowi zaledwie co najwyżej 10% całej materii we wszechświecie, a o tej pozostałej części, czyli o ciemnej materii i ciemnej energii, bardzo niewiele wiemy.
Tak jest.
Także jeszcze przed nami jest dużo do zbadania i w przyszłości zachęcam następnych kandydatów, którzy pójdą i odkryją coś nowego.
Tak, to jest oczywiście trudna sprawa, którą poruszył pan profesor Szydłowski. Faktycznie ta obserwowalna część materii to jest zdecydowanie poniżej 10%, licząc tak już ostrożnie 10%. Natomiast rzeczywiście widzimy ruchy galaktyk, które jeżeli mają być zgodne z tymi prawami, o których przed chwilą mówiliśmy, to niestety musi tam być jakiś składnik materialny, którego my nie widzimy i nazywamy to ciemną materią. To jeszcze daje się zrozumieć, prawda? No, w modelowaniu komputerowym można tam dopisać jakąś masę i tak dalej i uzgodnić wyniki. Tutaj przy okazji też trochę uzupełniamy, że ten eksperyment klasyczny jest już teraz wspomagany komputerem, a czasami wręcz mamy do czynienia z eksperymentem komputerowym, czyli ten model weryfikujemy również na takiej drodze obliczeniowej, ale mimo wszystko gdzieś tam nam to wszystko się zgadza albo nie w mniejszym, większym stopniu. Natomiast jeżeli idzie o sposób przybliżania, czyli w jaki sposób, dlaczego rozbiega się wszechświat i ciągle rozbiega się w ciągle wzrastającym tempie, to my tego nie wiemy. My nie potrafimy powiedzieć, zgodnie z naszymi obserwacjami i łączając to ciemną materię, wszechświat rozbiega się zbyt szybko, jak na nasze prawa i stąd ta ciemna energia, o której wiemy tylko tyle, że jest, że coś, co wywiera ujemne ciśnienie i tylko tyle możemy na ten temat powiedzieć, czyli nasza wiedza jest naprawdę bardzo, uczy nas pokory.
Nawiasem mówiąc, to w tym roku już wykonano nowe odkrycie, mianowicie polaryzacji neutrin, które dowodzą, że tego początku wszechświata, o którym doświadczalnie nie mieliśmy żadnego pojęcia, mianowicie tej gwałtownej ekspansji, z którą teraz się znowu spotykamy, wszechświat zaczyna się przez ostatnie parę miliardów lat coraz szybciej rozszerzać. Czyli znowu mamy taką inflację.
No właśnie. I to jest właśnie ten czynnik, którego nie rozumiemy. I stąd ta ciemna energia, no i próbujemy to jakoś wyjaśniać, ale naprawdę to drepczemy w miejscu. Także z pokorą.
Taką sokratejską, kiedy powiedział, wiem, że nic nie wiem.
Tak, to jak można w jakimś tam przybliżeniu tej asymptoty, jak się odsuniemy w skali pewnej.
Patrząc już, że tak powiem, z pozycji świętego, tak. Złowił. To znaczy tego, który bardzo dużo wie, to jeszcze widzi przed sobą, że jak wiele nie wie.
No to jest przedziwna ekonomia Boża i tutaj można faktycznie zastanawiać się nad, powiedzmy, no nie chcę tutaj użyć niewłaściwego słowa w odniesieniu do działania Pana Boga, ale z całą pewnością Pan Bóg wymaga od nas cały czas. My nie wiemy, ile Pan Bóg od nas będzie wymagał, dlatego musimy się starać. Ale Pan Bóg wie, ile od nas sobie zaznaczył, ile w tym świecie, w budowaniu tego świata od nas potrzebuje i po prostu my musimy się starać wywiązać, czyli musimy znowuż nasze działanie maksymalizować, tak? Ale gdzieś tam jest to miłosierdzie Boże, o którym właśnie wspomniał profesor Szydłowski, w którym pokładamy nadzieję, że damy radę.
Przypomnę Państwu, trwają rozmowy niedokończone. Naszymi gośćmi są pan profesor doktor habilitowany Henryk Szydłowski oraz pan doktor habilitowany Grzegorz Musiał, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obaj panowie profesorowie należą do Akademickiego Klubu Obywatelskiego. I zapraszamy również Państwa do wzięcia udziału w naszych rozmowach. Być może jakieś pytania się zrodziły. Prawda w naukach przyrodniczych to jest temat naszych rozmów. Numery telefonów 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. W naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. I dla słuchaczy z zagranicy 48 56, a następnie 655 23 33 oraz 655 23 66. Rozmowy niedokończone. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wojtek z Bytomia z tej strony. Ja chciałem tutaj zapytać profesora, nawiązać jeszcze do rozmów o czasie, że tutaj prędkość jest zależna, a właściwie czas od prędkości, jak i masa jest zależna również. Czy mam pytanie, czy jest zależna, czas jest zależny od grawitacji również? Czy jest to faktem, że czas biegnie coraz wolniej wraz ze wzrostem grawitacji? Takie jest moje pytanie.
Dziękujemy panie Wojciechu. Tutaj panowie profesorowie odpowiadają.
Dotykamy oczywiście czarnych dziur. Oczywiście patrzymy w zjawiska. Tak, mamy czasoprzestrzeń i również to wszystko zależy od masy. My tu obserwujemy takie zjawiska, tak? Jeżeli obserwujemy na przykład jakieś ciało, które jest przekryte przez inne ciało niebieskie, a mimo wszystko my je widzimy, tak? Wynika to stąd, że jakby przestrzeń ulega zakrzywieniu, można to na różne sposoby opisywać, tak, i tak dalej, ale sama obecność masy powoduje również oddziaływanie właśnie na cząstki i tak dalej, i tak dalej. Także jest ta zależność wielowymiarowa i z całą pewnością, że tak powiem, ta nazwa, teoria względności, szczególna czy ogólna, no tu powoduje, że te wszystkie czynniki, którymi opisujemy rzeczywistość, no, od siebie zależą. Czyli jakbyśmy powiedzieli o teorii Wielkiego Wybuchu, na przykład od początku Wszechświata, tak jak to wydaje się najbardziej ugruntowana teoria opisu naszej rzeczywistości, no to rzeczywiście tak to jest, że na samym początku no, mieliśmy i przestrzeń była taka maleńka, jak ten punkt, czy właściwie jakaś taka bardzo niewielka objętość i tak dalej, to nie było przestrzeń, jakby jakaś tam energia, masa i tak dalej, zgromadzona na bardzo małym punkcie, czy bardzo małej objętości w pusta prawie przestrzeń poza nią, tylko to przestrzeń rosła razem z tym punktem, tak? Czyli ten rozszerzał się, ta mała objętość się ciągle rozszerzała i tak też rosła przestrzeń, także to wszystko jedno od drugiego, to zależy w jaki sposób sobie to wzorem opiszemy.
Tak, no to jest bardzo trudne do wyobrażenia sobie, bo że przestrzeń rośnie, prawda, ale tak jest, no ona, nawet istnieje teoria wielu światów tak zwana, czy wieloświata, w której zakłada się, że tych wszechświatów jest nieskończenie dużo praktycznie. To jest materialistyczna teoria głównie, no ale one się gdzieś niby muszą mieścić, więc one nie potrzebują oddzielnej jednej przestrzeni, w której się mieszczą. Każdy sobie wytwarza przestrzeń.
Tak jest. Tak to wygląda. I w tym znaczeniu słuchacz ma rację.
Bardzo dziękuję. Już mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria.
Chciałem do rozmowy niedokończone.
Tak, jesteś na antenie. Bardzo proszę. Jest pan na antenie? Halo?
Tak, czy można już?
Tak, tak, tak. Jest pan na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Ja słyszę gdzieś tam oddali radio. Najlepiej jakby było zupełnie wyciszone.
Już włączyłem, tak.
Tak, żeby nas nie miło.
Może ja tylko zadam pytanie. Gdzieś wyczytałem, że w zasadzie jak popatrzy na statystykę pomiarów szybkości światła, nie pamiętam kiedy były pierwsze badania i wyniki, ale od niedokładnych do bardzo dokładnych obecnie, podobno wysnuto z tego wniosek, że szybkość światła jednak nie jest stała, tylko może podlegać spowolnieniu. Można, ekstrapolując do początku, powiedzieć, że była na początku bardzo szybka, a potem logarytmicznie może, czyli w innej skali, maleje. I to by dało bardzo ciekawe efekty, gdyby tak rzeczywiście było. Ja wiem, że to jest kontrowersyjne, bo się zawsze mówiło, że są stałe wartości szybkości światła, czy około 300 km na sekundę, ale bym prosił o odpowiedź, czy rzeczywiście są jakieś powody, żeby uważać, że może zmienia się szybkość. Ja przejdę na odbiór.
A może pan jakoś przedstawić swoje imię? Chociaż?
Oczywiście, Adam ze Szwecji dzwonię.
Dziękujemy panie Adamie, pozdrawiamy serdecznie. Pan profesor...
No, może ja tutaj odpowiem na to pytanie. Właściwie wcześniej tutaj troszeczkę na ten temat mówiliśmy, ale tego tematu tu specjalnie nie ruszaliśmy, więc należy się słuchaczowi mały komentarz. Mianowicie, my wykonujemy pomiary z coraz większą precyzją. I stąd ustalamy pewne wartości, no, dzięki temu, że dysponujemy precyzyjniejszym pomiarem i tak dalej, ale w granicach naszej wiedzy, to co zostało opublikowane w literaturze naukowej, zweryfikowane i tak dalej, nie mamy takiego sygnału, żeby w granicach dokładności pomiarowej była jakaś systematyczne odbieganie od wartości ustalonej. My raczej patrzymy na to w ten sposób, że my z coraz większą precyzją ustalamy wartość tej granicy, ale ponieważ my jednak do tej granicy asymptotycznie się zbliżamy, podobnie jest na przykład z zerem w skali bezwzględnej, jeżeli chodzi o skalę temperatur i tak dalej, więc tam ten pomiar da nam oczywiście jakieś różne wartości w zależności od tego, jak na ile dokładnym pomiarem dysponujemy. I raczej z tym bym wiązał tutaj ten, ale to jest bardzo ciekawe, co słuchacz powiedział. Bardzo ciekawa hipoteza.
A jeszcze dodajmy tutaj jedno, że mianowicie prędkość światła z punktu widzenia metrologicznego w tej chwili ona już się nie ulega zmianie. Mianowicie przyjęto, że dokładnie wynosi ona 299 792,458 km na sekundę. I jeżeli to nie jest prawdą, to w tej chwili będą się wszystkie inne wielkości fizyczne zmieniać, tylko nie prędkość światła. Tak po jest. Prostu przyjęto to jako zasadę pomiaru, taką podstawową zasadę, no jakiś paradygmat w tym sensie, że przyjmujemy to za zasadę i będziemy co innego zmieniać, bo to, ta prędkość światła jest związana z wszystkimi innymi wielkościami fizycznymi w jakiś sposób. I w takim razie, jeżeli ona wynosi tyle, no to jest stała, to te stałe no, nie będą się tutaj zmieniać, tak, prawda? Tak, tylko ewentualnie zmieni się co innego.
To są tak zwane stałe fundamentalne, które no, na czymś się opieramy, ale to jest naprawdę kwestia techniczna.
Dziękuję. Kolejna osoba, bardzo proszę. Radio Maryja, jesteśmy na antenie. Szczęść Boże.
Ewa z Liwic.
Pozdrawiamy Panią.
Chciałam tak dwa pytania zadać. Czy to prawda, że magnetyzm Ziemi się w ostatnich wiekach znacznie obniżył? I ile jest cząstek elementarnych obecnie? Bo jak zdawałam maturę 40 parę lat temu, to było około 8.
Mhm. Dziękujemy, no. Pani Ewo. Serdecznie pozdrawiamy, bo to takie coraz szczegółowe bardzo pytania.
Więc jeżeli chodzi o cząstki elementarne, to lista jest bardzo ustalona w tej chwili, bo odkryliśmy ostatnią. To znaczy są leptony tak zwane, to jest elektron i jeszcze dwa inne, mion i taon. Jest, i są trzy rodzaje kwarków, ale znowu mają różne odmiany. I są mezony pośredniczące.
No właśnie. I mamy neutrina związane z leptonami, także jest leptonów jest sześć kwarków. Oczywiście są ich odpowiedniki w antymaterii. No ale jeżeli liczymy samą materię, no to jest sześć leptonów, sześć kwarków i...
No i te wszystkie cząstki wiążące, nie, tam leptony, bozony, przepraszam, bozony, bozony i właśnie bozon Higgsa jest ostatni.
Gluony i oczywiście kwanty gamma, które są w oddziaływaniu elektromagnetycznym. Przy tak zwanych silnych oddziaływaniach mamy gluony, no a przy oddziaływaniach słabych mamy
z tym, że nasz świat jest zbudowany tylko właściwie z trzech takich cząstek i tych wszystkich wiążących, prawda?
Tak jest.
Ale z tych elektronów jest tylko, a już taonów...
Bo mówimy o stabilnych, tak, teraz.
Tak, już nie ma.
Tych, które
one
stabilne.
Się rozpadają i nie istnieją w naszej materii. One istnieją w laboratoriach, naprawdę istnieją.
Tak.
Możemy je zmierzyć, istnieją w naturze, w promieniowaniu kosmicznym, ale normalnie ich nie ma.
Tak, a kwarki zostały uwięzione w hadronach.
Tak.
Gdzieś tam na samym początku, w przeciągu tam powiedzmy tej pierwszej sekundy, po istnieniu, zaistnieniu powiedzmy tam do minuty i potem już...
I z nich jest zbudowany proton i neutron, prawda?
Tak. I to jest oczywiście też bardzo ciekawy moment z punktu widzenia Pisma Świętego. Mamy tam napisane i stała się światłość, tak? A my to jako fizycy potwierdzamy. Rzeczywiście wtedy wszechświat stał się przezroczysty dla materii. To byłoby tak. Natomiast jest. Oczywiście jeszcze raz robimy to samo zastrzeżenie, które robiliśmy poprzednio. Mianowicie, że no w ramach tych doświadczeń, które jesteśmy w stanie wykonać, w ramach tej skali energetycznej, którą w tej chwili dysponujemy w doświadczeniach takich ogromnych, jak Wielki Zderzacz Hadronów, to są oczywiście nasza dokładność mówi nam, że tyle tego jest. Drugie pytanie dotyczyło magnetyzmu. To jest rzeczywiście ciekawe zjawisko. W jaki sposób w ogóle powstaje pole magnetyczne Ziemi? Zdajemy sobie sprawę, w środku temperatura wynosi 1000 stopni Celsjusza, w związku z tym materia jest w postaci już zjonizowanej. W związku z tym wszelkiego rodzaju konwekcja, prawda, i tak dalej, będzie powodowała ruch cząstek naładowanych. Ale ten ruch, tak jak widzimy na przykład wrzącą ciecz w naczyniu, jest nie chaotyczny, byśmy powiedzieli, powiedzmy stochastyczny, statystycznie się tworzy i jest taki dosyć przypadkowy, ma charakter. Jak zatem powstaje pole makroskopowe Ziemi? Bardzo ciekawe, może warto byłoby słuchaczom zwrócić na to uwagę, że jeżeli jest magnes obok magnesu, tu pan profesor Szydłowski trochę o tym tutaj kiedy indziej mówi przy jakimś wykładzie fantastycznym na temat powiedzmy zjawiska zorzy polarnej, ale to jest naprawdę ciekawe zjawisko, że jeżeli dwa magnesy powstają obok siebie, czyli dwa takie wiry powiedzmy, które generują, takie zamknięte wiry powodują, że tworzy się pole magnetyczne, tak? No, ruchowi cząstek naładowanych elektrycznych tworzy, to jest źródło pola magnetycznego, to te dwa powiedzmy wiry, nazwijmy to tak, czy tam powiedzmy takie efekty wrzenia będą na siebie oddziaływały i będą się ustawiały w stosunku do siebie w sposób uporządkowany. I tak dokonuje się uporządkowanie pola magnetycznego Ziemi, co oznacza, że nie jest to nic stabilnego. I Ziemia na przykład wielokrotnie w ciągu swojej historii, co widzimy po badaniach geologicznych i tak dalej, uległa przemagnesowaniu. I rzeczywiście, słuchaczka ma rację, że obserwujemy obniżanie wartości pola magnetycznego, a biegun przesuwa się cały czas w kierunku północnym. I w skali, nie pamiętam tego dokładnie, nie mam tutaj notatek, ale w skali iluś tam lat, myślę, że w granicach 100, ale chyba trochę mniej niż 100, biegun w ogóle może przejść na stronę Syberii, na przykład. Takie ekstrapolacje możemy sobie robić, ale my nie wiemy, czy to jest jakieś zjawisko systematyczne, czy nie, bo stosunkowo niedawno to notujemy, powiedzmy ze 100 lat, najwyżej w tej skali, także jest stosunkowo mały okres czasu, żeby to powiedzieć, ale wiemy, że rzeczywiście takie zjawiska mają miejsce, czyli to, że ten magnetyzm w Ziemi istnieje i tak dalej, to jest efekt takich drobnych oddziaływań tam gdzieś w środku Ziemi, które jakoś tak się sumują, same wzajem na siebie oddziałując i tworzą takie makroskopowe pole. Tak to z grubsza by wyglądało. Faktycznie obserwujemy słabnięcie pola magnetycznego w jakiejś tam długiej skali, aczkolwiek to jest nadal fluktuujące zjawisko. Nie wiemy, czy to jest systematyczna tendencja.
Panowie profesorowie też weszli trochę też na tematy no relacje pomiędzy taką nauką szczegółową, tutaj fizyką, a wiarą, a Bogiem. Tak zastanawiam się dosyć długo już takie pytanie, czy łatwiej jest być wierzącym fizykiem, czy niewierzącym fizykiem? Czy można w ogóle zadawać takie pytania?
Zależy od rodzaju wiary, że tak powiem. W tej chwili mi się wydaje, ale to jest, no, fizyka dochodzi do takiego stanu, że w ogóle materia nie istnieje obiektywnie, jest tylko informacją, którą dostaje, no, chyba nasz duch, prawda? A nie ciało, bo ciała nie ma, nie obiektywnie. Więc wobec tego, no, przekonuje to przemawia za religijną interpretacją, prawda? Natomiast, no, materialiści są w bardzo trudnej sytuacji w tej chwili, ale oni utrzymują swoją wiarę i ja bym powiedział, że to jest wiara, najsilniejsza wiara największego ryzyka.
Tak to można powiedzieć, tak od czasów Voltaira.
Wierzą, że niczego poza materią nie ma, tymczasem wiemy z fizyki, że materia jest takim fantomem ulotnym, prawda, że jeżeli zaobserwujemy, to jest, jeżeli nie, to nie.
Na pewno jest to takie samoograniczenie. Trzeba wierzyć w to samoograniczenie, trzeba wierzyć, że istnieje tylko materia. To jest aksjomat i to jest na pewno przedmiotem wiary tych ludzi. Natomiast my możemy powiedzieć coś innego, że my po prostu obserwując w naszych doświadczeniach i tak dalej, obserwujemy zachowanie materii i na przykład badamy takie zjawiska, które tu określamy mianem cudów, a w każdym razie nie potrafimy ich wyjaśnić dzisiaj. Jesteśmy jak najdalsi od sytuacji takiej, żeby w każdy obszar czarnej dziury naszej wiedzy pakować Pana Boga i powiedzieć, aha, to tutaj jest właśnie Pan Bóg, który nas tu stwarza i tak dalej, bo my tego nie wiemy, czy w jakieś tam dalsze nasze przybliżenie naszej wiedzy nie wyjaśni w jakiś racjonalny sposób tego zjawiska, ale bardzo ciekawe to jest, że obserwujemy takie i w miarę takie, powiedzmy, fakty doświadczalne, które urągają naszej wiedzy. I my to traktujemy jako, powiedzmy, znaki. Tak? Jeżeli na przykład gdzieś w Całunie Turyńskim w pewnym momencie zatrzymuje się to promieniowanie, nie wiemy też jakiej to natury i tak dalej, co utworzyło ten obraz, powiedzmy, jak powstał obraz na chuście z Manopello, czy w jaki sposób precyzyjnie, jeżeli ktoś namalował obraz Matki Boskiej z Guadalupe, to jak on precyzyjnie odtworzył obraz trójwymiarowy 3D, czyli inny obraz jest w lewej źrenicy, inny w prawej, jak go nałożyć komputerowo. Składa się perfekcyjnie na trójwymiarowe widzenie tegoż właśnie obrazu, kiedy święty Juan rozwija tą swoją opończę i na niej się pojawia ten obraz i widać tego zadziwionego biskupa i tak dalej. No pojawiają się następne fakty, prawda? No, wydaje się, że to przecież nic takiego, że ktoś namalował na tej sukience Matki Bożej na przykład konstelację gwiazd, która dokładnie odpowiada temu, które w tym momencie dziejowym, w tym momencie czasów akurat był dokładnie taki układ, bo wiemy dokładnie, w którego dnia, o której godzinie zdarzył się ten cud. I teraz możemy odtworzyć oczywiście, bo my na podstawie tej mechaniki newtonowskiej działając i tak dalej możemy robić symulacje. Robimy to, są takie programy, można sobie ściągnąć z internetu i odtwarzać i sobie ustawić jakiś tam moment przestrzenny i czasowy i w tym miejscu obejrzeć, prawda? I to się dokładnie zgadza, perfekcyjnie, prawda? Te wszystkie główne gwiazdy, które tam wtedy były widoczne, zgadzają się z tym, co jest na sukni. No ktoś powie, no przypadek, no może to być przypadek, ale prawdopodobieństwo tego jest znikome. A jeszcze na koniec powiem coś takiego, co można przeczytać u Górnego i Rosikonia. Tam jest taka seria książek i to jest takie już trochę niefizyczne, ale takie socjologiczna obserwacja, że wszyscy fizycy, wszyscy chemicy i wszyscy specjaliści, którzy badali właśnie te obiekty naszych, no powiedzmy, my to uznajemy jako cud, coś niewyobrażalnego, coś, co fizyka jakby sama z siebie wyklucza jako systematycznie do budowania swojej wiedzy, no bo to nie jest powtarzalne, odtwarzalne, to ci wszyscy ludzie przystępowali z pewną sceptycyzmem do tych badań, tak? Jak można sobie to przeczytać, bo ja oczywiście bazuję na tych statystykach, które gdzieś tam ktoś pozbierał, bo tego nie ma w publikacjach naukowych, nikt nie publikuje jakby swojego stanu ducha i wiary, to wszyscy ci ludzie, którzy naprawdę prowadzili te badania i naprawdę je weryfikowali, ci ludzie stali się wierzącymi katolikami, albo już umarli jako wierzący, albo są bardzo wierzący. Także to jest też znak. Nie każdego to przemawia, ale do mnie to bardzo przemawia. Ja jestem urodzonym doświadczalnikiem.
Bardzo dziękuję za tę odpowiedź. Kolejna osoba, bardzo proszę. Radio Maria, jesteś na antenie. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jak
mówi
pan?
Ryszard z Wrocławia.
Słuchamy, panie Ryszardzie.
Ja mam takie pytanie. Po pierwsze, dlaczego pan powiedział, już nie pamiętam, który pan gość zaproszony, że materia jest jakby ulotna, materia jakby nie ma. No codziennie jak doświadczamy tej materii, dotykamy ją, sami jesteśmy materią. To pierwsze pytanie. A drugie pytanie, mówimy o prawdzie. Największą prawdą jest Pan Bóg Wszechmogący, stworzył Wszechświat. Wszędzie jakby jest obecny. Czyli przez fizykę kwantową, nawet ci niewierzący naukowcy mogą dojść niezaprzeczalnie, że się poddadzą do wiary, do stwierdzenia, że Pan Bóg istnieje.
Mm-hmm.
To te dwa pytania. Dziękuję. Ślicznie pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dziękujemy, Panie Ryszardzie.
Ja na to pierwsze pytanie zaraz odpowiem. Mianowicie mamy takie doświadczenia z elektronami, które przechodzą przez dwie szczeliny. Jeżeli taką wiązkę elektronów puszczamy przez podwójną szczelinę, dostajemy obraz, który nazywamy interferencyjno-dyfrakcyjnym, w którym jest jakiś rozkład maksimów i minimów tego światła, tych elektronów. Ale jak to wygląda, kiedy przepuszczamy pojedynczy elektron? To wtedy okazuje się, że znamy tylko prawdopodobieństwo, w którym on się może znajdować w danej chwili, ale nie wiemy, gdzie on się znajdzie i tego nigdy się nie dowiemy. Tylko w jednym przypadku się dowiemy, kiedy go zaobserwujemy, kiedy go pochwycimy. I wtedy prawdopodobieństwo, że on się w tym miejscu znajduje, w tej teorii, powiedzmy, było bardzo, bardzo nikłe. I w momencie, kiedy my zaobserwujemy tenże elektron, ono zmienia się w jedynkę, to znaczy w pewność, że to on tutaj jest, bo zmierzyliśmy.
Wiemy, że jest tam.
Ale po drodze to zupełnie go, że tak powiem, no nie ma go. Właściwie, jeżeli go nie zaobserwujemy, to po prostu nic na ten temat nie możemy powiedzieć, raczej go nie ma. Mało tego, są jeszcze inne eksperymenty, które mówią o polaryzacji światła, prawda, że to światło powinno być jakoś tam spolaryzowane, że gdyby każda cząstka oddzielnie szła, to powinno być inaczej, inny obraz, a na końcu jest rzeczywiście inny. No tutaj bardzo trudno opisać doświadczenie dokładne, tym bardziej bez rysunku, ale w każdym razie jest wiele takich przesłanek w fizyce, że tak długo, dopóki cząstki elementarnej nie oglądamy, to jej nie widzimy. To po prostu praktycznie jej nie ma. Dopiero kiedy zauważymy ją, kiedy dokonamy obserwacji, to wiemy, wtedy to następuje ten kolaps prawdopodobieństwa, jak to mówimy, no. I zmienia się to prawdopodobieństwo i cząstkę mamy.
Co, już wtedy nie zaobserwujemy żadnych efektów kwantowych.
To.
Czyli ta cząstka jakby traci z jakichś tam powodów i tak dalej. Czyli ten pomiar ingeruje w istotę tego świata i tak dalej, ale... Tak, i teraz mamy jeszcze drugie, to tyle na ten temat, tak? Dobrze. Tak. I teraz druga sprawa, czy prawda, czy fizyk badając, dysponując swoim warsztatem badawczym, i to zarówno tym teoretycznym, jak i matematycznym, i doświadczalnym, może dojść do istnienia Pana Boga, czyli może się do Niego zbliżać, no, mniej lub bardziej asymptotycznie. Odpowiem tak, zawsze pozostaje to kwestią wiary. Pan Bóg zostawił nam wolną wolę i Pan Bóg rzeczywiście nie zmusza nas do tej wiary. I my nie jesteśmy zdeterminowani. Jeżeli ktoś chce wierzyć w ciągłość materii, tak, i będzie sobie założy to, i to wymaga od niego dużej wiary. Ja naprawdę jestem pełen uznania dla tych ludzi, którzy wierzą w to, uznania w, tak, w cudzysłowie, to znaczy samozaparcia, może tak, i determinacji. Tym niemniej to leży poza możliwością weryfikacji doświadczalnej. Czyli każde nasze doświadczenie, jak my je przeprowadzimy, to daje się wyjaśnić. Jeżeli nie daje się wyjaśnić, budujemy teorię i tak dalej. Mówimy w tej chwili o tych zjawiskach powtarzalnych i odtwarzalnych. W przypadku cudów, no to mamy znaki, to już powiedziałem na ten temat, ale nie jesteśmy w stanie powtórzyć tego. W związku z tym nie możemy z tego zrobić prawa, nie możemy tego badać i tak dalej. Możemy tylko badać skutki tego wszystkiego, jako jednorazowego, powiedzmy, zdarzenia. Więc zawsze pozostanie to dla nas znakiem i zawsze pozostaje jakaś tam niepewność, że to zjawisko, na przykład ktoś wyzdrowiał, nie wiem, no, ten obraz na przykład na chuście z Manopello, to jednak jest tam efekt ustawienia tych, no pewnie tak jest, tych kryształków soli i tak dalej, no to oczywiście można sobie to, ale pytanie, jak to ktoś poukładał, prawda, gdzieś tam 2000 lat temu, to już jest rzecz nie do zrobienia, przynajmniej, że dzisiaj, kiedy potrafimy toczyć pojedynczą molekułę po powierzchni, potrafimy obserwować pojedyncze molekuły, taką mamy skalę doświadczalną, nie potrafimy tego zrobić, no, to nie wiem. Ktoś może sobie wierzyć, że może to rzeczywiście jest możliwe w przyszłości i tak dalej. Także nigdy nie mamy pewności, że gdzieś tam złapaliśmy pewien dowód, który istnieje, aha, to na pewno zrobił Pan, bo tego człowiek nie był w stanie zrobić. Nigdy na to pytanie nie odpowiemy twierdząco, aczkolwiek są to potężne znaki i trzeba być, z przeproszeniem, uszu, albo ślepym, albo bardzo głęboko wierzącym, czy zdeterminowanym, żeby no, nie przyjąć pewnych rzeczy do wiadomości. Ale my jako fizycy nie wypowiadamy się w tej kwestii i wiemy, że to jest rzecz, która dotycząca jakby zweryfikowania czy zbudowania dowodu na istnienie Pana Boga, no nie da się. Po prostu tego się nie da udowodnić. To zawsze pozostaje kwestią wiary i człowiek wolną wolą musi to przyjąć.
Bardzo dziękuję za tę odpowiedź. Telefony cały czas dzwonią. Bardzo proszę, jesteśmy na antenie Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Grzegorz z Mazowsza. Czy ja mógłbym się dostać na antenę?
Jesteśmy już na antenie i słuchamy pana, panie Grzegorzu.
Szczęść Boże, ja mam takie pytanie do panów profesorów. Co panowie, może nie bezpośrednio związane z tym tematem, ale tak trochę pośrednio, co panowie profesorowie sądzą na temat powstania życia na Ziemi? Z punktu widzenia właśnie, czy to można traktować jako powstanie życia w wyniku ewolucji, czy też to powstanie... Czy można pogodzić ewolucję w ogóle z teorią stworzenia właśnie świata przez Pana Boga? A drugie pytanie moje jest takie, jak można zaobserwować istnienie tej ciemnej materii? Skąd wiadomo, że ona po prostu istnieje? Bo bezpośrednio jej nie widać, prawda? Czyli jak można to zweryfikować, jej istnienie? Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy.
Bardzo ciekawe pytanie. Powstanie życia na Ziemi. Pierwsze pytanie dotyczyło powstania życia na Ziemi i kwestia, czy to ewolucja, czy to stworzenie, czy można to zweryfikować. No, chyba odniosę się do tego w taki sam sposób, jak do poprzedniego pytania, czyli obydwie te wersje są do pogodzenia, czyli to może być ewolucja zgodna z planem Bożym, ale nie zaprzeczająca prawom fizyki. I tak to widzę. Czyli powiedzmy, mogą być takie procesy, takie, że powstało życie na Ziemi. I tutaj chcę przywołać profesora Hrynkiewicza, Andrzeja Hrynkiewicza z Krakowa. On jeszcze żyje?
To.
Nie słyszałem. Chyba tak. No, pozdrawiamy profesora Hrynkiewicza, jak nas słyszy. Kiedyś miał referat u nas, ja tylko tak pozbieram z grubsza to, co on opowiadał. Tu można pozbierać prawdopodobieństwa, tak? Czyli na samym początku musiał zaistnieć układ planetarny. Ile mamy układów planetarnych we wszechświecie? No, jakiś tam bardzo mały ułamek. Skoro zaistniał układ planetarny, to teraz jest pytanie, skoro zaistniała planeta, to ona musi mieć optymalną wielkość. Nie może mieć za duża, bo grawitacja będzie, powiedzmy, zabójcza dla tego życia, ale nie może też być zbyt mała, żeby utrzymać atmosferę. I to już znowu pojawia nam się prawdopodobieństwo. Prawdopodobieństwo się mnoży, a ułamki są bardzo małe. I teraz i tak dalej, i tak dalej. I on sobie tak ten tok rozumowania prowadził, aż do tych procesów, które mogły doprowadzić do powstania życia. Nie będę tutaj zbyt szczegółowo w te kwestie wchodził, ale cały czas pojawiają się jakieś ułamki, które ciągle przez siebie mnożymy. I na końcu było tak, że pojawiło się, o ile dobrze pamiętam, 0,74 zera, czy coś tego rzędu, i dopiero potem pierwsza liczba znacząca, różna od zera. No i profesor Krewi zakończył. No i pewnie mówi, i prawdopodobieństwo jest bardzo małe, no ale gdzieś tam ktoś widocznie jednak chciał tego, żeby ta Ziemia powstała i tak dalej, a przynajmniej żeby Hrynkiewicz pojawił się tutaj i ten wykład wygłosił. No i dostał oczywiście prawa. No chodziło o to, że człowiek zaistniał, tak byśmy to przetłumaczyli. No ja tutaj nic więcej nie chciałbym do tego dodać.
Czyli z tak małym prawdopodobieństwem jest nielogiczne, żeby coś takiego zaistniało.
Znaczy jest to logiczne, ale nie jest to nieprawdopodobne. O, może tak, ale jest to szalenie mało prawdopodobne, ale możliwe. Możliwe jest też, że powstanie coś na wzór naszego życia, niekoniecznie opartego akurat na węglu, są inne możliwe alternatywne modele, się buduje, ale nikt jak dotąd tego nie zaobserwował. Niczego na ten temat więcej nie wiemy pewnie.
No jeszcze można by do tego dodać tyle, że gdyby cokolwiek w fizyce zmienić, jakąkolwiek stałą, to natychmiast życie byłoby niemożliwe na Ziemi. Nawet gdyby to słabe pole magnetyczne nie istniało na Ziemi, to już byłoby życie niemożliwe, dlatego że kod genetyczny nasz zostałby zniszczony przez promieniowanie jonizujące dochodzące ze Słońca, czyli promieniowanie kosmiczne.
Także mamy naprawdę to prawdopodobieństwo, można by tu śrubować, ale istniejemy, jesteśmy i cały czas Pan Bóg zostawia nam tą furtkę do wierzenia.
A poza tym teoria ewolucji ma pewne kłopoty, bardzo duże kłopoty. No na przykład skąd się wziął taki owad strzel, który rzeczywiście strzela materiałami wybuchowymi na swoich wrogów.
Tak jest.
Nie ma w ewolucji żadnego innego takiego. Ale to zostawmy w spokoju, bo to nie nasza dziedzina.
Chociaż z tego czasu też teraz się ostatnio pojawiła hipoteza inteligentnego projektu. To zamiast tej teorii ewolucji, że jest bardziej prawdopodobna właśnie hipoteza inteligentnego projektu, że coś jest to inteligentnie zaprojektowane. A skoro jest inteligentnie zaprojektowane, czyli musi za tym być jakaś inteligencja. No a inteligencja nie działa sobie sama, tylko musi być to osoba jakaś.
Tak, no to nie jest zupełnie nowa taka teoria. Ona już istnieje dosyć dawno. No po prostu wszystko jest tak dobrane, że cokolwiek, jak powiedziałem, zmienić, no to od razu życie jest niemożliwe w każdym razie w takiej postaci. Jakąkolwiek stałą, nawet odległość Ziemi od Słońca, czy powiedzmy, no wszystko jest, temperatura wody tak dobrana, że to wszystko działa tylko wtedy.
Naprawdę bardzo wąski przedział prawdopodobieństwa.
Także, no ja nie chcę tutaj wykraczać poza ramy naszej dzisiejszej audycji, ale istnieje prawdopodobieństwo, że tak jak ten elektron, o którym mówiłem, zaistnieje wtedy, kiedy go zaobserwujemy, tak, wszechświat może też tak się rozwijać ewolucyjnie, a zaistnieć dopiero wtedy, kiedy powstał człowiek, kiedy miał ktoś, mógł to zaobserwować. Ale to wykracza poza ten temat. Tu byśmy musieli pewno profesora Onyszkiewicza poprosić jeszcze.
Znaczy, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby go zaprosić i zrobić na ten temat audycji.
Wszystko jeszcze przed nami.
Tak jest.
Natomiast jeszcze druga pytanie.
Drugie pytanie. Tak. Tak. Obserwacja i skąd my wiemy o istnieniu i w jaki sposób można obserwować ciemną materię, która nie oddziałuje, nie daje się zaobserwować, dlatego jest nazywana ciemną. No tutaj fizycy próbują zaobserwować jakieś takie bardzo tak zwane cząstki supersymetryczne. Czyli my możemy sobie wyobrazić taką cząstkę, która w istocie rzeczywiście no, ciężko, prawie w ogóle nie oddziałuje z otoczeniem. Tak? Każda taka z tych cząstek, o których tu mówiliśmy, elementarnych i tak dalej, ma tam jakieś takie swoje własności, którymi je opisujemy i tak dalej. I można by tymi własnościami tak manewrować, żeby to oddziaływanie było znikome, słabe albo wręcz w ogóle niemierzalne. Natomiast co my możemy powiedzieć? No my obserwujemy, jak już wspomniałem tutaj troszeczkę, obserwujemy ruchy galaktyk. Na przykład, prawda, czy jakieś tam ciała podwójnego i tak dalej. I widzimy, że to wszystko krąży z określoną prędkością przy tym rozkładzie masy, którą obserwujemy i którym jesteśmy w stanie oszacować. Widzimy, że tej masy jest za mało, a w każdym razie nie zgadza się to z prawami, które my znamy. Tym klasycznymi prawami, o których tu mówiliśmy, słowami, powiedzmy tam, dynamiki Newtona, zasadami dynamiki Newtona. I stąd tutaj dopisujemy tę masę i w ten sposób ten układ działa zgodnie z prawami fizyki, które my znamy. I w ten sposób jakby dopisujemy tą materię. No tutaj byłoby to ciężko zrobić ręcznie i z kartką, czy w oparciu o tablice logarytmiczne, tak jak to robili Tychon Brahe, świetny obserwator, po czym Kepler to wszystko pozbierał, jego uczeń. Zresztą tam były problemy z tym, czy on ma prawo do tego, no ale jakoś tak tam bardzo niechętnie była żona, no ale okazało się, że jakiś tam tytuł do tego był prawny, no i on te badania zinterpretował i te prawa ustalił. I okazało się, że Kopernik miał genialną intuicję, ale odwoływał się do kół. A tu należało, bo sobie wyobrażał, że coś tak idealnego, coś stworzonego przez Pana Boga nie może być czymś nieidealnym, czyli założenie zrobione przez fizyka, zanim jeszcze przystąpił do obserwacji, mu przeszkadzało, prawda? A Kepler nie miał takich założeń i on po prostu zauważył, że to nie są koła, tylko elipsy. I to rzeczywiście spowodowało właśnie uzgodnienie danych doświadczalnych i tych teoretycznych. Ale tak na pytanie słuchacza to odpowiedzieliśmy, tak? To musimy po prostu dołożyć tę masę, żeby ten układ zachowywał się zgodnie z zasadami.
A czyli to wynika z obliczeń.
Może jeszcze tylko warto dodać, że z punktu widzenia metodologii jest tutaj luka rzeczywiście, coś się nam nie zgadza. I wracamy do tego ogniwa pośredniego poprawiania teorii albo szukania dodatkowej rzeczywistości.
Supersymetrycznej cząstki.
Uzgodnić.
Tak, tak. Ale póki co, jak mówię, w tej statystyce, w tych ogromnych milionach, miliardach cząstek wyłapywanych, tych zdarzeń wyłapywanych w ciągu sekundy, w wielkim zderzaczu hadronów, w tej statystyce nie pojawiają nam się takie zdarzenia, które by weryfikowały pozytywnie istnienie cząstek supersymetrycznych, a one powinny się tam gdzieś pojawić. Tylko my znowuż jako fizycy stawiamy pewne bariery, znaczy widzimy pewne bariery, prawda? Te cząstki wymagałyby pewnej energii. zaistnieje. Tak? I te energie, którymi my dysponujemy w Wielkim Zderzaczu Hadronów są na tyle małe, że prawdopodobieństwo wystąpienia cząstek supersymetrycznych jest względnie małe. I stąd będzie ciężko nam weryfikować to, tym bardziej, że pamiętajmy o tym, że to nie wszystkie są obserwowane. My tylko tam przy mocy w bardzo wyrafinowanej elektroniki i tak dalej jesteśmy w stanie wyłapywać tylko co któreś zdarzenie. No i bazując na statystyce jesteśmy w stanie wnioskować o zachowaniu całej populacji tych zderzeń. Więc no nie udało się trafić na te cząstki supersymetryczne. Póki co pozostają nam tylko obliczenia.
Bardzo dziękuję. I już kolejna osoba. Halo, Radio Maria.
Szczęść Boże, Ojcze.
Szczęść Boże. Jak ma pan... Tak, już pan jest na antenie.
Tak, ja chciałem powiedzieć, że prawdopodobieństwo przypadkowości tego wspaniałego świata, który jest tak zorganizowany i zbudowany, to prawdopodobieństwo, że było to coś przypadkowego, to ja w ten sposób sobie to uważam, jak interpretuję, że tak jakby każdy mieszkaniec Warszawy wygrywał w każdą niedzielę w Totka szóstkę, jeszcze następne jego 1000 pokoleń i tak dalej. Dziękuję serdecznie.
A jak ma pana imię? Możemy znać pana imię?
Andrzej z Warszawy.
Dziękujemy, panie Andrzeju.
No znakomita
porównanie.
Znakomite porównanie. Gratuluję, panie Andrzeju. No jest to rewelacyjne. No, fantastyczne porównanie. Tak, tak to rzeczywiście jest. No, nie jest to niemożliwe, ale tak mało prawdopodobne. Tak.
Prawda w naukach przyrodniczych. Naszymi gośćmi są pan profesor doktor habilitowany Henryk Szydłowski oraz pan profesor doktor habilitowany Grzegorz Musiał. Już za moment wracamy i odbieramy już kolejne telefony. Rozmowy niedokończone, bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, Wojtek z Warszawy.
Szczęść Boże.
No na początek chciałbym wyrazić swoje wielkie uznanie dla panów profesorów, którzy żyją z fizyki. Ja uważam, że w dzisiejszych czasach, żeby żyć z fizyki, żeby się utrzymać na poziomie, to trzeba być wybitnym specjalistą z tej dziedziny. No w przeciwieństwie do gałęzi technicznych, gdzie wystarczy być przeciętnym fachowcem, informatykiem na przykład, już no, można jakoś egzystować. Natomiast pytanie mam no, chyba bardzo proste. Bardzo często się mówi o tej teorii wielkiego wybuchu, początku wszechświata. To jest nawet taka teoria miła ludziom kochającym Biblię, bo to troszkę tak pasuje jedno do drugiego. Natomiast mówiąc o tych początkach wszechświata, wszyscy naukowcy posługują się jednostką sekundy, czyli powiedzmy jakichś milionowych części sekundy, gdzie właściwie wszystko to, co najważniejsze, najciekawsze się wydarzyło i starają się to jakoś opisać. Natomiast czy my mamy prawo, żeby to robić? Przez sekundę definiuje się przy pomocy albo jakiegoś ułamka czasu, prawda, dobowego, czy jakiejś ilości drgań tam atomu cezu, jakiegoś tam prążka w widmie atomu cezu, o ile dobrze pamiętam. Natomiast w tym momencie, kiedy był to początek wszechświata, to każda z tych definicji jest absolutnie nonsensowna. I czy my możemy obecną naszą definicję jednostki sekundy, jednostki czasu jakoś tak ekstrapolować, używać wstecz do tych pierwszych chwil istnienia naszego wszechświata? Mnie to się wydaje troszkę nieupewnione. To jest moje jedno pytanie. Natomiast drugie pytanie mam, może to nie pytanie, taka refleksja, że jeżeli przeczytamy Księgę Rodzaju, to Pan Bóg mówi człowiekowi: idź i czyń sobie ziemię poddaną. Jeśli chodzi o to, to człowiek odnosi niesamowite sukcesy. Na przykład spójrzmy na rozwój pamięci komputerowych w ostatnich czasach, czy na rozwój środków komunikacji kosmicznej w ostatnich czasach. Ten człowiek ma nieprawdopodobne sukcesy, jeśli chodzi o czynienie sobie tej ziemi poddaną. Natomiast jeżeli chodzi o zrozumienie natury, materii, natury wszechświata, powstania życia, o czym też była mowa, to ten człowiek ma sukcesy, moim skromnym zdaniem, dosyć mierne. Już kilka razy nam się wydawało, że wiemy wszystko. Tak jak tutaj panowie profesorowie mówili, za czasów Newtona, mechaniko newtonowska, wydawało się, że wyjaśnia wszystko. Nic nie wyjaśniło. Później za czasów Einsteina też nic nie wyjaśniło. Później, kiedy było, wszyscy fizycy rozwiązywali różne przypadki równania Schrödingera, też się wydawało, że jak już mamy to równanie Schrödingera, to Pana Boga złapaliśmy za nogi i wszystko wiemy. Okazuje się, że im dalej człowiek poznaje materię i wszechświat, i tą mikrokosmos, i makrokosmos, tym tych teorii jest więcej, one są jedne z drugimi niespójne. Teraz jest teoria strun, zdaje się modne, ja nawet o niej nie czytałem, przyznam się. I teraz jesteśmy ubożsi tutaj, jeżeli chodzi o naszą świadomość naszej wiedzy. A jeżeli chodzi o te nauki techniczne, inżynierskie, czyli czyńcie sobie ziemię poddano, to sukcesy mamy niezaprzeczalne. To te dwa pytania. Tej sekundy na początku, czy jesteśmy upewnieni? No i ta refleksja na koniec. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dziękujemy bardzo. Panie Wojciechu.
Więc ja dziękujemy bardzo za bardzo ciekawe poruszenie bardzo ciekawych zagadnień. Z tą sekundą to troszeczkę już tutaj musimy przypomnieć, że trochę już tu o tym mówiliśmy. Natomiast rzeczywiście jest to ciekawy moment dla osoby, powiedzmy, niewierzącej w ciągłość materii, czyli wierzącej w istnienie Pana Boga. Jest to rzeczywiście znakomity moment dla uświadomienia, że wtedy, kiedy jeszcze nie istniały atomy, nie istniały planety i tak dalej, no nie można mówić o czasie w takim sensie, w jakim my go mamy, prawda? Mówiliśmy jeszcze przed chwilą o tej zależności, prawda? I tak dalej, tych wszystkich szybkości, temperatury i tak dalej, i tak dalej, i powiedzmy przebiegu czasu i tak dalej. W związku z tym rzeczywiście tak to jest. My dzisiaj, opisując ten wszechświat, posługujemy się dzisiejszą miarą czasu. Ale bo możemy tak zrobić, prawda? Bo możemy tak zrobić. Możemy sobie to w ten sposób ułożyć. Ale jeżeli byśmy patrzyli od strony księgi Genezis, od stworzenia i tak dalej, to faktycznie możemy powiedzieć, że ten dzień to nie trwał, tak jak nam się dzisiaj wydaje, rzeczywiście 24 dzisiejsze godziny, tylko pewnie miliardy lat. I takie stwierdzenie byłoby zupełnie uprawnione, bo dopóki pierwszy raz Ziemia obiegła, powiedzmy, Słońce, czy obróciła się dookoła, to upłynął rok, powiedzmy, obróciła się dookoła osi, no to czasem nie było czegoś takiego, więc nie można było wydzielić czegoś takiego jak doby. Więc ten poemat o stworzeniu rzeczywiście dla fizyka jest zrozumiały. I ta skala czasu, która tam jest, bardziej odpowiada rzeczywistemu opisowi tego, co jest opisane w Księdze Genezis, niż faktycznie te nasze sekundy dzisiejsze. I tu się absolutnie zgadzamy. Myśmy mówili tutaj o teorii względności i tak dalej.
Jeszcze może tutaj na ten temat bym może tyle dodał, że rzeczywiście ten czas ekstrapolujemy czy do tyłu, o ile tak można powiedzieć, do tego czasu według naszego rachuby czasu. Ale na szczęście okazuje się, że czas nie jest ciągły, tylko jest skwantowany. I wobec tego tym kwantem czasu jest 10 do minus 44 sekundy. I nie potrzebujemy pytać, co było wcześniej. Po prostu wszechświat zaistniał w ciągu takiego czasu, no liczonego według naszego czasu. A ten czas jest zgodny z procesami, z zjawiskami fizycznymi, które przebiegają zarówno teraz, jak i wtedy na początku wszechświata. Bo te protony czy neutrony powiedzmy się rozpadają teraz i rozpadały się na początku
czasie,
świata.
Tak. I to był ten sam czas.
I to ten czas ten jest przeniesiony na te procesy fizyczne, które wtedy się działy. Oczywiście tego gwałtownego rozszerzania się wszechświata, no to tego nam bardzo trudno opisać, bo to działo się z prędkością jeszcze szybszą niż światło. Ale to przestrzeń się rozszerzała, a nie materia. To nie był ruch materii, tylko przestrzeń. Ale to w ten sposób rozumiemy. Także, że no, oczywiście można mieć do tego zastrzeżenia, no ale...
Ale to jest uprawnione, jak najbardziej. Tak. Gdybyśmy dzisiaj mogli wytworzyć te warunki, które istniały, no powiedzmy, jest bardzo, bardzo daleko już się zbliżyliśmy w Wielkim Zderzaczu Hadronów do tych warunków i obserwujemy rzeczywiście te procesy właśnie w tej samej skali, o której tutaj mówimy. Także to nie jest tak do końca. Rzeczywiście wtedy nie można było tej jednostki ustalić, ale możemy to spokojnie do tyłu ekstrapolować i tu uspokajam słuchacza. Nie robimy merytorycznego błędu.
No i dziękujemy za takie ciekawe
bardzo
pytanie.
Bardzo ciekawe pytanie. Tak.
Będziemy mieli co myśleć.
Tak, jeżeli natomiast idzie o tą wielość podejść naszych fizycznych koncepcji i tak dalej, to, o czym słuchacz mówił, to rzeczywiście jest ciekawe, że człowiek potrafi wykorzystać te nasze, powiedzmy, i nie tylko nasze, fizyków, ale również chemików i tak dalej, wyniki naukowe. Wiemy o tym, że tam pomiędzy tym, co my wytworzymy, a tym, co się rzeczywiście później zastosuje, jest jednak spory wydatek do zrobienia, czyli ten nakład, żeby to wdrożyć i następnie wykorzystać. Natomiast jeżeli idzie o podejścia, no superstruny dlatego zostały w zasadzie porzucone, aczkolwiek nie można powiedzieć, że ktoś odrzucił tę hipotezę, że po prostu nie dało się jej zweryfikować doświadczalnie. No po prostu nie było sposobu, żeby, chociaż znakomita, świetna teoria i tak dalej, Ojciec Święty Jan Paweł II nawet opowiada się taką anegdotę, prawda, jednego z tych twórców superstrun, tam Jakończyka gościł na obiedzie i zadał mu tak precyzyjne pytanie odnośnie teorii superstrun, że ten człowiek aż się zakrztusił i byłby pewnie ducha wyzionął, gdyby Ojciec Święty go tam nie popukał po plecach i nie odkrztusił, był wskutek tego, bo rzeczywiście było to znakomite z punktu widzenia fizycznego i tak dalej. To jest coś takiego, co mówimy theory of everything, czyli teoria wszystkiego. My próbujemy naszymi teoriami cząstkowymi je wszystkie zunifikować i zbudować jakby jedną teorię wszechświata całego i tak dalej. Nie jesteśmy tutaj mocni w tym zakresie. Model standardowy, o którym mówiliśmy trochę, na przykład nie opisuje grawitacji, bo grawitonów nie zaobserwowaliśmy i tak dalej. Mamy tu na ten temat swoje podejście i tak dalej. No były różne tam próby i nadal są i będą, ale takiej, że tak powiem, ugruntowanej nie mamy. No i będzie pewnie sporo takich podejść, ale nie możemy z kolei powiedzieć, że fizyka no błądzi po omacku, bo my mamy, tak jak pan profesor tutaj Szydłowski w znakomitym wykładzie powiedział, że faktycznie my tą wiedzę uogólniamy, tak? Czyli ciągle coś dużo wiemy na ten temat. Jeżeli pojawiają się nowe fakty doświadczalne, to my po prostu rozbudowujemy tą naszą teorię i zwykle tak jest, że ta nowa teoria zawiera tą starą teorię jako pewien przypadek szczególny, asymptotyczny, czy w jakimś zakresie parametrów, nadal prawdziwy.
A teorie, które nie są prawdziwe, odpadają. Na przykład była taka teoria cieplika, którą bardzo długo hodowano. No ale w końcu ostatecznie trzeba było ją odrzucić, bo to wystarczy do tego ruch molekuł, prawda, żeby wyjaśnić skąd się pochodzenie ciepła, czy jak to nazwać.
Przyjmujemy rozwiązania najprostsze. Jeżeli są bardziej skomplikowane, po prostu je odrzucamy, bo mamy prostsze wyjaśnienie.
Bardzo dziękuję. Już kolejna osoba, halo. Jesteśmy na antenie Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Mówi Robert z USA. Ja mam pytanie do dwóch panów profesorów. Dwa właściwie.
Panie Robercie, mamy coś, jakiś taki słaby odbiór. Nie wiem, czym to jest spowodowane, jakby można. Halo?
Aha.
O, już jest
może
dobrze.
Teraz?
Już jest lepiej, tak?
Mhm. Więc moje dwa pytania. Pierwsze, co się dzisiaj mówi na temat, czym jest kwintesencja, czyli ta ciemna energia? Taki mały update, jeśli panowie profesorowie podali. A drugie takie inne pytanie. W środowisku naukowym nie tylko są osoby wierzące, jest też pełno ateistów, agnostyków. Co panowie profesorowie mówią, kiedy ci ludzie, którzy w Boga nie wierzą, pytają się was, dlaczego wierzycie? Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy panie Robercie. Ciekawe dwa pytania. To drugie szczególnie.
Drugie.
Dla mnie bardzo. Ciekawe.
Na pierwsze pytanie może odpowiedzmy, bo na to pytanie odpowiedź jest bardzo krótka. My nic nie wiemy na temat ciemnej energii. Dokładnie nic. Tak jak na temat ciemnej materii jeszcze potrafimy sobie pewne rzeczy powyobrażać, to na temat ciemnej energii wiemy naprawdę niewiele. Mówimy tylko o jakiejś ciemnej, dlatego ciemnej, że wywiera jakieś ujemne ciśnienie i dlatego wszechświat przyspiesza, ale poza takimi ogólnymi stwierdzeniami żadnej systematycznej teorii nie mamy póki co, przynajmniej mi nic na temat nie wiadomo, w literaturze naukowej tej powiedzmy znanej z tej najwyższej półki niczego takiego jeszcze nie ma, także musimy trochę jeszcze poczekać. Wszechświat rozbiega się, jeszcze raz przypomnę, znacznie szybciej, taka inflacja następuje, która której nie potrafimy wyjaśnić w oparciu o pracę prawa fizyki. I dlatego uciekamy się do takiego pojęcia. Póki co mamy tylko tyle.
No to zgadzało się tam, ta ciemna energia zgadza się z wielkim wybuchem, z tą inflacją, kiedy to co jedną chyba z 35 sekundy, 10 do minus 35 sekundy wszechświat powiększał, podwajał swoje rozmiary. Jeżeli 200 takich podwojeń było, no to wtedy to było bardzo gwałtowne i to mieści się, ta ciemna energia mieści się wtedy w kreacji materii całej. Także, że to znajduje swoje uzasadnienie, powiedzmy, jest uzgodnione z teorią ewolucji wszechświata.
Jest logiczne po prostu.
Natomiast jeżeli chodzi o to drugie pytanie, ja z punktu widzenia fizyki na ten temat nic nie mogę powiedzieć. Natomiast z punktu widzenia, że tak powiem, doświadczeń własnych, życiowych, mogę tylko powiedzieć tyle, że przez wiele lat mnie kusiło, żeby zostać ateistą. I tylko zawierzenie, że tak powiem, pomogło, że tym ateistą nie zostałem, no bo wygodnie być ateistą. Po prostu grzech pociąga, a jak grzech pociągnie, no to wtedy się szuka argumentów, żeby być ateistą. No po prostu, tak mi się wydaje, ale to jest moje wrażenie.
Bardzo ciekawe.
A jeżeli idzie o moje wrażenie, to ja nie widzę żadnego sporu pomiędzy fizykami. My jako fizycy rzeczywiście pracujemy ze sobą i co do teorii fizycznych nie mamy żadnych problemów z rozdzieleniem wierzący-niewierzący. Naprawdę nie ma. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że rzeczywiście zdarza się, że jest na przykład tu profesor wspomniany Jacyna Onyszkiewicz, nasz kolega i sąsiad z wydziału. Jak miał wykład właśnie tą swoją książkę opublikował, Monotrynitarna tajemnica Boga i tak dalej, no i miał wykład zresztą trochę wcześniej też nawet na temat wszechwiedzy i tak dalej, więc było to na tyle poruszające, że wszyscy się stawili, no w każdym razie sala była pełna i jeszcze tam, że tak, nasza największa sala, jaką mieliśmy do dyspozycji. No i potem pojawiały się też, czyli i wierzący przyciągnęli, i niewierzący. I była oczywiście dyskusja, czy on coś udowodnił. Więc on zawsze na samym początku mówił, że to jest, on wychodził z pewnych założeń, więc jest to hipoteza. W związku z tym wszyscy się zgadzali, że jest to tylko hipoteza, aczkolwiek oczywiście zdarzają się takie, nie będę tu cytował z imienia i nazwiska, bo nie mam upoważnienia, ale niektórzy moi koledzy, trochę starsi, tutaj dodam, komentują to w ten sposób, że właśnie, a to Zbyszek udowodnił istnienie Pana Boga. Oczywiście zawsze mówią to żartem, z uśmiechem i zawsze my wiemy, że Pan Bóg pozostawia nam wolną wolę i z całą pewnością do niczego nas nie zmusza.
A może jeszcze z innej strony do tej samej sprawy wrócimy, mianowicie, bo to pytanie jest bardzo ciekawe, mianowicie chodzi o to, że no jeżeli przyjąć, że ta ewolucja fizyki zachodziła, wszechświata zachodziła zgodnie z prawami fizyki, to możemy zapytać, skąd się wzięły prawa fizyki. Czy we wszystkich wszechświatach, jeżeli jest ich dużo, działają te same prawa? Otóż i tutaj sukces, że tak powiem, profesora Onyszkiewicza polega na tym, że z założeń dwóch założeń przyjętych, mianowicie istnienia miłości i świadomości, wyprowadził podstawy fizyki kwantowej.
Podstawy matematyki, która rządzi.
Te matematyczne podstawy rządzące mechaniką kwantową, to znaczy kosmologią kwantową.
Kosmologią, dokładnie. Tak.
Także, no, ale tylko miłość jest w tej chwili tak z szarganym słowem, że trzeba tutaj parę słów powiedzieć do komentarza. Mianowicie przez miłość, on potrzebuje tylko warunek konieczny istnienia miłości. A ten warunek konieczny brzmi mniej więcej tak, mam nadzieję, że nie pomylę, że muszą istnieć dwie świadomości, które ciągle, stałe, świadomie, dobrowolnie pragną wzajemnie swojego istnienia dla budowania wspólnego my. Jeżeli sobie wyobrazimy, że Pan Bóg jest tą świadomością, no i że człowiek, że tak powiem, został stworzony z miłości, no to automatycznie wtedy nastąpiła kreacja zasad kosmologii kwantowej.
I to wspaniale się wszystko wyjaśnia i nam to akurat pasuje.
Ale tego, no żeby to przyjąć, to tak. trzeba się z tym zgodzić, prawda? No.
Poza tym my jako fizycy patrzymy na świat modelowo i patrzymy na zachowania, powiedzmy, socjologiczne. W tej chwili socjologię wchodzimy trochę, też nie nasza kompetencja naukowa, no ale modele stosować możemy, bo fizycy mogą opisywać rzeczywistość każdą, łącznie z zachowaniem ludzi. I widzimy w to, że właśnie ta konstytucja, którą Pan Jezus podał w kazaniu na górze i potem ją rozwinął i ugruntował, ja nazywam to specjalnie konstytucją, bo to porządkowało relacje międzyludzkie, prowadzi do współżycia pomiędzy ludźmi, no coś, co się nazywa zawsze utopią i tak dalej. No powiedzmy, no bez żadnych konfliktów, jest to poczucie, powiedzmy, satysfakcji, szczęśliwości i tak dalej, i tak dalej. I wszyscy, którzy próbują jakby napisać tą konstytucję na swój sposób, czyli odcinając pewne rzeczy i tak dalej, no mają w tych swoich relacjach no straszne luki, prawda? I te wszystkie systemy, no przeradzają się w jakieś totalitaryzmy albo po prostu z kretesem znikają. Więc wydaje mi się, że to również nas pociąga.
Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, jesteśmy na antenie Radio Maria.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałabym zapytać się o takie trzy rzeczy, jeśli można.
A jak może się Pani na początek przedstawić? Jak ma Pani na imię?
Małgorzata, dzwonię z Lublina. Interesują mnie takie dwie rzeczy, w zasadzie trzy rzeczy. Pierwsza rzecz to jest teoria bioelektroniki księdza profesora Sedlaka, nieżyjącego już niestety. Druga jest to pojęcie występowania energii. Tych energii mamy dużo, kinetyczna energia, potencjalna energia wiązań atomowych. Jak się to ma do bozonu Higgsa, który w zasadzie podejrzewany jest w tej chwili o to, że są takim łącznikiem przetwarzającym energię na materię. No i trzecia sprawa, jak się to ma do ewolucjonizmu, jeżeli mamy na przykład takie organizmy, które praktycznie od początku muszą ze sobą współistnieć, bo inaczej po prostu życie ich byłoby niemożliwe. To tyle, dziękuję, szczęść Boże, przechodzę na odbiór.
Szczęść Boże, dziękujemy Pani Małgorzato. Może
jeżeli
pytania.
Chodzi o pierwsze pytanie, to ja odpowiem tak krótko. Ja się zajmowałem przez wiele lat, usiłowaliśmy udowodnić radiestezję z profesorem, z doktorem Kiszkowskim, który już nie żyje. No i doszliśmy do przekonania, że ona nie może istnieć. No i mało tego, jest nagroda rzędu miliarda dolarów, przepraszam, dla tego, kto udowodni jakąkolwiek swoją zdolność paranormalną. To jest tak zwana nagroda Randiego. Już ta nagroda istnieje 20 lat, co tydzień iluś tam radiestetów przychodzi, którzy najbardziej wierzą w to, że mają nadzwyczajne własności i nikt tej nagrody nie może wziąć. Więc to, co Sedlak mówi, jest na granicy właśnie tej paranormalnej fizyki. On usiłował, wychodząc z analizy słów, ze znaczenia słów, wytłumaczyć, wyprowadzić prawa fizyczne. A tego w taki sposób się nie da zrobić. Po prostu wszystkie te paranormalne rzeczy, które występują tu czy ówdzie, trzeba weryfikować metodą fizyczną, a żeby to było podstawą fizyczną, to znaczy przede wszystkim powtarzalność i odtwarzalność. Tymczasem one są niepowtarzalne i nieodtwarzalne. Każdy swoje teorie ma. Jeżeli mu się nie uda, to ma jeszcze setkę teorii na to, żeby wytłumaczyć, dlaczego mu się nie powiodło. Ale nigdy się nie przyzna do tego, że to naprawdę nie jest prawdą. I jeżeli chodzi o teorię Sedlaka, o to odrobinę, którą ja znam, to niestety ona była na granicy paranauki.
No tutaj nic więcej nie mam do dodania.
A tej energii. Mhm.
Teraz, jeżeli idzie o to drugie pytanie, w takim razie przechodzimy do drugiego pytania. Pojęcie energii i w ogóle związek z bozonem Higgsa. No energia oczywiście, właściwie to, co my możemy powiedzieć o wszechświecie, to możemy powiedzieć o energii, bo skoro masa równoważna jest energii, wspominaliśmy tutaj już o tym i tak dalej, to w zasadzie możemy mówić o energii. Jaka jest rola bozonu Higgsa? Nie do końca tutaj słuchaczka nakreśliła swoje pytanie precyzyjnie, ale rola bozonu Higgsa w kwantowej teorii pola rolą jest wyjaśnienie powstania masy. Te cząstki elementarne, o których mówiliśmy, kwarki, chociażby kwarki, ten szósty kwark, który został stosunkowo niedawno odkryty, po prostu ma masę pierwiastka o liczbie atomowej 70. To jest po prostu gigant w skali cząstek. On oczywiście bardzo krótko żyje. To już o tym mówiliśmy. I teraz jest pytanie. I z drugiej strony są mezony, które neutrina i tak dalej, które po prostu, no, neutrina na przykład, które mają, no, znikomą masę. Tak? I pytanie, a niektóre, powiedzmy, w ogóle masy spoczynkowej nie mają, przynajmniej to na to wygląda. Kwanty gamma, powiedzmy. No i teraz jest pytanie, czy w jaki sposób te cząstki otrzymują masę i dlaczego otrzymują różną masę. No i rolą, bo powiedzmy, teorii Higgsa jest właśnie pokazanie, że istnieje, że wszechświat wypełniony jest polem Higgsa i teraz te cząstki w różnym stopniu z tym polem Higgsa oddziałują. Jedne oddziałują silnie i te mają dużą masę, inne oddziałują słabo i mają małą masę. I to jest ta teoria, o której że tak powiem, ta cegiełka, którą już w tej chwili mamy, no bo wydaje się, że ten bozon Higgsa został potwierdzony wyraźnie przy 125 gigaelektronowoltów na C kwadrat przy tej masie. Mamy rzeczywiście bozon Higgsa. I teraz jest pytanie, czy który to jest, jaka, że tak powiem, która ze ścieżek jakby tych teoretycznych prowadzi do niego i tak dalej. To jest naprawdę bardzo skomplikowana teoria. Czyli scenariusz, według którego powstał, czy też źródło pola Higgsa, czyli co jest źródłem pola Higgsa, na te pytania jeszcze nie mamy odpowiedzi. Także tutaj, słuchaczcy, nie damy pełnej satysfakcji, bo to jest rzecz, która się w tej chwili tworzy. Póki co nie widzimy sprzeczności. Ta teoria wydaje się być uzasadniona, ale jeszcze nie mamy pełnej weryfikacji. Badania trwają. Odsyłam do literatury na ten temat.
Tak, no to pozostało nam trzecie pytanie. Na temat ewolucji bardzo trudno coś powiedzieć, ale powiedzmy, istnieje takie odgórne założenie matematyczne, istnieje takie twierdzenie Gödla w matematyce, które mówi o kompletności systemów logicznych. Okazuje się, że każdy program komputerowy musi być systemem logicznym. I wobec tego obowiązuje tam prawo Gödla, które no, mówi się o dwóch prawach. Jedno, że jeżeli jakiś system jest logiczny, to znajdzie się zawsze takie twierdzenie, takie zdanie, którego w tym systemie ani udowodnić, ani obalić nie można. Ale drugie twierdzenie mówi, że tego w tym systemie tego twierdzenia znaleźć nie można, czyli z zewnątrz musi być tego systemu. Wobec tego, jeżeli przyjąć, że nasz mózg jest złożonym komputerem, co w tej chwili koniecznie wszyscy chcieli, wielu chciałoby, żeby tak było, to wówczas ten mózg według teorii Gödla nie może funkcjonować, no bo on, jeżeli jest tylko komputerem, nie znajdzie takiego twierdzenia, którego ani udowodnić, ani obalić nie można. Tymczasem my znajdujemy. Wobec tego intelekt ludzki nie może być częścią mózgu jako komputera. To może trochę rzuci tę teorię na teorię ewolucji, bo ona ma dostatecznie dużo, że tak powiem, braków. No ale to jest jedyna teoria, której biolodzy się trzymają. No.
Mhm. Czy no tak to wygląda. Ale my to nie jest nasza specjalność naukowa. Nie. Nie chcemy wychodzić poza swoje kompetencje. Także może na tym się zatrzymamy.
Dziękuję bardzo.
O twierdzeniu Gödla też oczywiście, tylko tutaj bardzo, to by musiał być oddzielny temat, ażeby to...
Tak, to jest temat rzeka. Bardzo ważne, podstawowe, fundamentalne twierdzenie.
Kolejna osoba... Radio Maria, jesteś na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na Maria Zaszkiewicza. Teraz i zawsze.
Aleksander z Warszawy dzwoni.
Słuchamy. Tak, słuchamy. Jest pan na antenie.
Witam ojca prowadzącego, kłaniam się panom. Panowie, fascynujące mówicie, opowiadacie. A chciałem się zapytać, czy macie świadomość, że w bardzo poważnym ośrodku naukowym na Uniwersytecie w Teksasie jest taki naukowiec o nazwisku Eric Pianka. Człowiek, który mnóstwo publikował prac, jest doradcą prezydenta pana Obamy. I ten człowiek w 2006 roku ogłosił, nie wiem jak to nazwać, teorię konieczność depopulacji ludzkości do tak zwanego 90% ludzkości ma zostać zlikwidowanych z powierzchni Ziemi, ponieważ są niepotrzebni. I teraz trochę mi się przypomina taki wiersz Brzechwy. Na co nam te swary głupie, jak i tak pan Erik Pianka przy aplauzie środowiska naukowego Uniwersytetu Teksańskiego i elit amerykańskich jest traktowany poważnie. Jeśli on w 2006 roku zastanawia się, jak wymordować 90% ludzkości i mówi, teraz uważajcie, mamy 2006 rok, i mówi, że najlepszym do tego celem będzie, środkiem będzie wirus eboli. Można to znaleźć, to jest w internecie od dawna opisywane. Mamy 2014 rok i mamy przypadek wirusa eboli, który no, pączkuje, ewoluuje, różne dziwne rzeczy się dzieją. To jest naukowiec z tytułem profesorskim. I tak, możemy jeszcze odkrywać nie wiadomo co, zdzielić, zastanawiać się, a tu mamy czarną energię, panowie. Szukacie czarnej energii? Macie czarną energię. To jest doradca prezydenta Stanów Zjednoczonych. To jest bestia. Bestia. I patrzę, żyję, mam już swoje lata. Trochę mnie to śmieszy, jak to mówią Rosjanie, i straszno, i śmieszno, tak? Takie zjawisko jest. Natomiast no dzieje się. Czy wy, naukowcy, humaniści, chrześcijanie, nie spotkaliście się na swojej drodze z tą teorią, którą zresztą wyznaje nie tylko ten pan Erik Pianka, bo to jest też tak zwana teoria złotego miliarda, którego wyznawcą złotego miliarda byli politycy tacy jak Margaret Thatcher, Kissinger, Czy nie pora na jakąś solidarność naukową powiedzieć basta, panowie, basta. Życie ludzkie jest dane od Stwórcy, jest święte, jest miejsce naprawdę na jeszcze kilkanaście miliardów ludzi na świecie.
Panie Aleksandrze, ja myślę, że pytanie jest zrozumiałe, a ponieważ czas nam już za chwilę zakończyć.
Może się nie spotkaliście, sygnalizuję wam, bo to jest zagrożenie. To nie jest jakiś tam dziennikarzyna czy jakiś tam pisarzyna, człowiek wprzęgnięty w establishment władzy, imperium światowego, jakim jest Stany Zjednoczone. Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść panowie. Boże. Dziękujemy panie Aleksandrze i tutaj teraz panowie profesorowie.
No jest to oczywiście głos znakomity. Ja osobiście nie zetknąłem się z tym, zanotowałem sobie. Powstają w tej chwili środki, które oddziaływania jakby bardziej niż lokalnego. Ja tutaj myślę w tej chwili o takiej w przedsięwzięciu jak Citizen Go, i które zbierają podpisy poparcia czy protestu w skali już światowej. I wydaje się, że to jest akurat taki przypadek, który po prostu do tego się kwalifikuje. No, dziwię się troszeczkę tutaj kolegom. Mam również w ramach naszego akademickiego klubu obywatelskiego kolegę, który zajmuje się demografią. Nie będę tu może wymieniał imienia i nazwiska, ale jeżeli nas słucha, to on wie, o co chodzi. No, trzeba będzie się pewnie temu przyjrzeć. No, będziemy musieli protestować, ale nie jestem pewien, czy fizycy akurat powinni ten protest rozpocząć, ale przynajmniej zwrócimy na to uwagę. Dziękuję za ten sygnał.
No jeszcze do tego można by tylko tyle dodać, że to nie jest nasza dziedzina, prawda? Bo my się zajmujemy szukaniem praw rządzących światem, materią. Tymczasem tutaj są takie zagadnienia, które no, darwinizm już i to wszystko dawno powiedzmy zakłada, że trzeba ludzkość zniszczyć. No a jeżeli dlaczego profesorowie są tacy? No profesorowie są ludźmi i są, że tak powiem, i zawsze mają takie poglądy jak ludzie, więc jedni będą, że tak powiem, katolikami, inni będą ateistami. No i każdy, że tak powiem, swoje argumenty i tak dalej przedstawia i swoją teorię głosi. Mało tego, ale wcielają na siłę, tak jak to było z nacjonalizmem, kiedy wcielono jednak na siłę Niemcom ten nacjonalizm czy komunizm. A teraz ja nie wiem, czy ten genderyzm się wiele różni od tych dwóch poprzednich
totalitaryzmów. Tak. No zgadzamy się, że to jest oczywiście zjawisko straszne.
Ale na ten temat
straszne,
nie wypowiemy.
Tak, nie wypowiemy się, ale zgadzamy się, że należy protestować solidarnie przeciwko takim postawom i takie osoby. Ostracyzm w tej sprawie to jest co najmniej to, co powinniśmy zrobić.
Przykro mi to mówić, bo tak się dobrze słucha, bo jestem pełen podziwu dla panów tutaj profesorów, którzy dzisiaj, przypomnę państwu, pan profesor Henryk Szydłowski oraz pan profesor Grzegorz Musiał, którzy wdrażają w nas w te tajniki fizyki, w tej pięknej fizyki, tych pięknych praw, które są odkrywane nieustannie przez człowieka, przez fizyków. Jestem pełen podziwu i tym pytaniom, które państwo dzisiaj zadawali, i tym odpowiedziom, no bo no przecież to nie były tak jakieś banalne chyba pytania, ale dosyć skomplikowane, a panowie tak pięknie, jakoś zrozumiale odpowiadali, także chyba każdy, kto dzisiaj słuchał Radia Maryja, może choć trochę się orientować w tej kwestii, w tej dziedzinie. A może kilka zdań jeszcze na koniec, jeszcze.
No my bardzo dziękujemy słuchaczom, jeżeli, że tak powiem, cieszymy się ich uznaniem. No chcielibyśmy jak najlepiej zrobić i dla ludzi, i dla siebie, i na pewno wasze pytania nam pomagają tutaj stawiając pewne treści. A z drugiej strony zależy nam na tym, ażeby, że tak powiem, mi osobiście przynajmniej, zależy na tym, ażeby ludzie zrozumieli, że ta wyobraźnia nasza nie wystarcza do zrozumienia wszechświata. Że no, trzeba niestety naprzód iść, a jeżeli chodzi o władze oświatowe, robią wszystko, ażeby to nie uniemożliwić. Mówi się wiele o nauczaniu historii. Rzeczywiście mają rację historycy, szczególnie jeżeli chodzi o wybór materiału, ale ten przedmiot istnieje, natomiast fizyka przestała istnieć i nie wiem, czy nie dlatego, że właśnie prowadzi do prawdy.
Tu się zgadzam i uzupełnię tylko z innego kawałka. Mianowicie mamy europejskie ramy kwalifikacyjne, my mamy obowiązek nie tylko powiedzmy wiedza, nie tylko umiejętności, ale również kształtować kompetencje społeczne, a tak w istocie chodzi o to, żeby nasz uczeń, student czuł się odpowiedzialny za wiedzę, którą posiada, bo bez tej wiedzy on będzie źle funkcjonował w społeczeństwie. W gruncie rzeczy o to chodzi. Jak chcemy zbudować, pytam teraz panią minister edukacji, pytam panią minister nauki i szkolnictwa wyższego, którzy zgłaszają zastrzeżenia co do jakiejś neutralności religijnej i tak dalej. Na czym chcemy zbudować to poczucie odpowiedzialności? Jak zbudować etykę młodego człowieka, który będzie czuł się odpowiedzialny? Czy my nie rozbijamy czegoś, co jest solidne, pięknie, co o tym tutaj mówiliśmy, pięknie zbudowany fundament, pięknie to wszystko działa i ktoś przychodzi i to wszystko rujnuje, nie proponując w zamian w zasadzie niczego. To jest po prostu gest rozpaczy z ich strony. Tak mi się wydaje. A społeczeństwo powinno to zauważyć i powinno na to zareagować. A społeczeństwo reaguje kartką wyborczą. Dziękuję.
Bardzo dziękuję i życzę lepszych czasów dla fizyków szczególnie, dla wszystkich naukowców, wszystkich tych, którzy odkrywają nam ten świat, odkrywają palec Boży w tym świecie, który jest, a którego znaki też dzisiaj słyszeliśmy o tych znakach, o tych zjawiskach, różnych cudach, które po prostu są i tyle. Państwu przypomnę, że rozmawialiśmy o prawdzie w naukach przyrodniczych, a naszymi gośćmi byli pan profesor doktor habilitowany Henryk Szydłowski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz pan doktor habilitowany Grzegorz Musiał, profesor Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Jeszcze raz bardzo dziękuję i dziękuję wszystkim, którzy telefonowali i państwu za uwagę. Thank you.